Ahoj nocniki, tu Ania z Trójmiasta, witam was serdecznie, a ze Szczecinka wita was.
Cześć Krzysiek, witam.
Tak, mamy dzisiaj specjalnego gościa wyjątkowego, z którym poznałam się na festiwalu Poland Rock, więc wiemy już, że lubisz rocka. A szanty lubisz?
Nie, nie lubię.
No w ogóle bardzo koncertowy jesteś, bo byłeś w ten weekend też na Chłopcach z Placu Broni. Zaraz się wybierasz na męskie granie, czyli to takie twoje hobby, tak? Muzyka na żywo, więc zakładam, że audycję na żywo też powinieneś polubić. Co to będzie w ogóle za audycja? Słuchajcie, no Krzysiek tutaj właśnie się zgodził na takie spotkanie z wami. Pracujesz w marynarce handlowej, obecnie na stanowisku już pierwszego oficera, tak? Dobrze mówię?
Pierwszego mechanika, czyli starszego mechanika.
Okej, to jest...
Tak, to już takie formalne sprawy, ale prawie dobrze.
Prawie dobrze, okej. Dajcie znać w ogóle, czy nas słychać, jak tam podkład, czy nie za głośno, czy nie za cicho. Tutaj już LML Dudki się wita, że był też w Szczecinku rok temu na festiwalu muzycznym. Maharadża z brzegu narzeka, że gościa słychać jakby nadawał z łodzi podwodnej. No, ja jak tu nagrywaliśmy się wcześniej, to wszystko nam się tutaj wydawało dobrze. Ale dajcie znać też inni, jak wy to słyszycie. Słuchaj, no jesteś teraz tym pierwszym oficerem mechanikiem, czyli można powiedzieć, że jesteś tym drugim po Bogu na statku, zgadza się?
I znowu mijamy się z prawdą.
Tak?
Tak, bo odkąd zdjęto żagle, to inteligencja zeszła pod pokład.
Co to
znaczy? No. Prawda jest taka, że teraz wszystko rozgrywa się w dziale technicznym. Nie, no nie umniejszając kapitanom i moim kolegom i przyjaciołom z pokładu, no oczywiście tak, jestem drugim pierwszym po kapitanie, że tak powiem, drugim na statku. To taki nasz branżowy dowcip z tą inteligencją pod pokładem.
Okej, okay. A powiedz mi, a czy ty myślisz, żeby stać się tym pierwszym po Bogu na statku?
Nie, absolutnie. Po pierwsze to nie, raczej zabraknie mi czasu, zabrakłoby mi czasu na taką zmianę, bo musiałbym przejść całą tą drogę promocyjną zupełnie od podstaw do stanowiska kapitana, a po drugie zupełnie się na tym nie znam. Ja całe życie pracowałem pod pokładem, zajmowałem się mechaniką, automatyką i raczej to się nie zmieni.
A powiedz mi, jak w ogóle nastąpił u ciebie ten wybór? Wiesz, no bo idziesz na tą Akademię Morską, no i musisz się decydować, czy nawigacja, czy mechanika. Czy to był taki naturalny wybór dla ciebie? Co zadecydowało?
Wiesz co, to się zdarzyło wiele lat temu. Ja miałem wtedy 15 lat, bo po podstawówce musieliśmy się zdecydować na jakąś szkołę, wiadomo. Nic się nie zmieniło do dzisiaj i no, w tamtych czasach rodzina była święcie przekonana, że pójdę do liceum plastycznego. Tak się nie stało. No tak.
Ale co, tak pięknie rysowałeś, tak? Oni cię pchali w stronę drogi Picassa?
Niektórym się tak wydawało. O. Ja nie byłem do tego przekonany. W każdym bądź razie wbrew wiedzy i woli wszystkich moich podopiecznych, znaczy opiekunów, złożyłem papiery właśnie wtedy do szkoły morskiej, zespołu szkół morskich w Darłowie. To dawne czasy, już to chyba się teraz pozmieniało. No i zostałem tam przyjęty, nie? I tak to się zaczęło. A wybrałem tą szkołę tylko dlatego, że miałem tam kilku kolegów, którzy już byli tam w tej szkole i zrobili taką promocję tutaj lokalnie w Szczecinku, że nie pozostało nic, tylko podążyć ich śladem.
Aha, czyli po prostu...
A po Darłowie,
za
Tak.
kolegami, za radą kolegów podążyłeś, tak? Ale co
No
cię
to
tak
był.
ujęło w tych ich opowieściach? Nie wiem, te praktyki, czy same studia, czy już od takich, co pracowali, po prostu się dowiedziałeś, nie wiem, że dobrze zarabiają i to jest super.
No nie ukrywajmy, że to też był ten twój ostatni tekst, to też był jeden z argumentów, ale generalnie to cały ten wachlarz, że tak powiem, wszystkich tych spraw, które ciągnąłem już od maleńkości, bo byłem w klubie żeglarskim 8 lat na łódkach, w reprezentacji Polski na jachtach i, no i całe życie gdzieś z tą wodą. Wtedy jeszcze nieświadomy myślałem, że szkoła morska to będzie, powiedzmy, przedłużenie tego, tej całej zabawy, którą miałem w tych młodzieńczych latach. Oczywiście to później przyszło zupełnie inne, przyszła inna rzeczywistość i to tak zupełnie nie wyglądało, jak sobie to wyobrażałem.
Nie tylko zabawa.
Tak, nie tylko zabawa, no ale konsekwentnie już pociągnąłem temat i no ta mechanika zawsze mnie wciągała. Nie? Zawsze lubiłem to robić i do samego końca po tej szkole średniej konsekwentnie Akademia Morska w Szczecinie, też Wydział Mechaniczny. Nie?
No
No i
właśnie,
jestem, gdzie jestem. Tak?
Słuchaj, ten Szczecin to dlatego, że, bo tam kolegów miałeś, no bo tak patrzę sobie, że Gdynia-Szczecin to od Szczecinka właściwie ta sama droga,
Dokładnie.
co spowodowało, że wybór padł właśnie na tą szkołę morską w Szczecinie.
A to była prosta decyzja, ponieważ wydział nawigacyjny, czyli kapitanowie i cały pokład, stał wyżej w Trójmieście. A mechanika, czyli te nasze właśnie, ta moja działka i tam jeszcze jeden kierunek, tu dominował Szczecin, nie? Więc
Podążyłeś
w
za
zasadzie
jakością.
raczej tak. A poza tym, no jakoś tak, jakby to powiedzieć, no większy sentyment miałem do Szczecina niż do Trójmiasta.
Bywałeś w Szczecinie już wcześniej, tak?
Tak.
Okej. Okay.
Ale to mi się zmieniło, to muszę powiedzieć, że
teraz częściej bywasz w Gdyni.
Tak, a w szczególności na lotnisku w Gdańsku.
Tak, bo no, koncertowy chłopak jest z Krzyśka. Lada weekend będzie tutaj na męskim graniu. Także tak, kolejne odwiedziny w Trójmieście. A powiedz mi, jak w ogóle wspominasz studia? Ciężkie studia? Jak?
My, absolwenci, bo było nas więcej, znasz Piotrka, on też ze mną kończył i później poszliśmy razem tym samym śladem, torem. Myśmy tam dostali wejściówkę taką bez żadnych egzaminów, ponieważ byliśmy z branży i wszystkie branżowe szkoły, absolwenci tych szkół byli witani bez tych wszystkich formalności. Także wskoczyliśmy tam.
Elita od początku byliście.
Jak nóż masło. Nie? I muszę powiedzieć, że pierwsze 2 lata to było zupełnie fajnie i przyjemnie, ponieważ większość materiału, który nam wykładali na akademii, myśmy już przerobili w ciągu 6 lat szkoły w Darłowie. Także to no, na pełnym luzie, że tak powiem. Nie? Byliśmy zwolnieni ze wszystkich praktyk w zasadzie, nie? Bo wszystko to już mieliśmy zaliczone, a nawet więcej niż akademia wymagała. No tam trochę więcej działo się na trzecim, na czwartym roku, to dobrze mówię, na czwartym roku albo na trzecim, na czwartym chyba. Mieliśmy praktyki morskie, już nie pamiętam teraz, wszystko się pokiełbasiło 20 parę lat temu.
A powiedz właśnie, jak te praktyki odebrałeś?
O, piękny czas.
Opowiadaj.
No, 6 miesięcy. Udało mi się pojechać z PŻTM-u. Nie jest to jakaś tam, powiedzmy, rewelacja na dzień dzisiejszy, ale w tamtych czasach. No to była taka firma z tradycją, zatrudniali tylko Polaków, więc...
Czyli polska żegluga morska dla tych, co nie
tak,
kojarzą
tak.
Skrótów.
Ale kontrakt miałem zupełnie taki amerykański, że tak powiem w cudzysłowie, czyli taki zachodni, a nie nasz polski, płacone w dolarach i to bardzo fajnie jak na studenta. A jeszcze do tego dostałem kontrakt nie jako kadet czy tam student, tylko jako już taki pełnoprawny, szeregowy załogant maszynowy.
Aha.
Motorzysta.
Czyli
Także
ten
wróciłem.
etap
Tak.
tego wipera, jak wyczytałam, to cię ominął po prostu, tak?
Tak, nigdy nie byłem wiperem, od razu zostałem oilerem. No i to zarobiłem kupę kasy. Na tamte czasy to naprawdę było coś.
To był koniec lat 90. i co? Ty zarabiałeś już w dolarach? Jak to było?
Tak, ja wtedy
No.
zarabiałem, poczekaj, żeby nie skłamać, prawie 1226 chyba dolarów, jak dobrze pamiętam. To te 26, może 126 przepijałem, gdzie się dało. No nie było wiele możliwości. A resztę w skarpetę. Jak wróciłem, pamiętam, do domu, wtedy poznałem moją obecną żonę. Ona wróciła z Anglii i mieliśmy dokładnie ten sam budżet. Nie? Ona wróciła po iluś tam miesiącach z tej Anglii, gdzie się uczyła języka, pracowała, a ja wróciłem z morza. Otworzyliśmy wspólne konto, wpłaciliśmy te zarobione pieniądze i zrobiliśmy taki deal, że jak nam tam powiedzmy nie wyjdzie, to co zostanie, co przetupiemy, a reszta co zostanie, to dzielimy na pół i się rozchodzimy w swoje strony. No i przetupaliśmy wszystko i się nie rozeszliśmy. W ciągu roku przetupaliśmy wszystko.
Dobre
Pamiętam,
tupanie
że
było.
no, na bogato. Na obrączki musiałem pożyczyć.
A powiedz mi, czyli te praktyki, one trwały 6 miesięcy, non-stop 6 miesięcy w morzu, to było?
Tak, dokładnie.
I to był taki twój najdłuższy rejs, czy były dłuższe później już?
Był dłuższy. Zdarzyło się, no takie podobne zdarzały się też później, ale taki najdłuższy trwał prawie 8 miesięcy. Co prawda miałem kontakt z żoną, bo przyjechała do Kaliningradu z taką dwudniową wizytą, także potraktowałem to jako reset i Kanter wystartował od początku. No, ale generalnie to wtedy zrobiliśmy, no ja to mówię my, bo i ona i ja, bo ja jestem na morzu, ona tu, ale to jednak biznes związany. Te 8 miesięcy, nie? To był najdłuższy kontrakt, ale fajny, bardzo fajny. Wtedy zaliczyliśmy mnóstwo państw, Kanada, trochę południówki w Ameryce, takiej egzotyki. Pamiętam w Gujanie Francuskiej, tam taka fajna historia się wydarzyła. No i trochę Europy. Jakoś tak szybko zleciało, właśnie tam gdzieś do tych ruskich z Brazylii przypłynęliśmy z kurczakami. I jakoś krótko po tym właśnie wróciłem do domu, nie?
No właśnie, to może powiedz, czego jeszcze nie zaliczyłeś, bo zaliczyłeś bardzo dużo już na tej naszej mapie świata. Czy coś ci zostało w ogóle jeszcze do zaliczenia?
Zostało i to sporo. Australia i Nowa Zelandia.
I co marzy ci się ten kierunek?
No, że tak powiem. O, mały włos i bym to zaliczył po tych 20 paru latach i to niedawno, ale no nie udało się. Oczywiście chciałbym tam pojechać i zobaczyć, bo no to jest taki ostatni punkt na mojej zdrabce tych wszystkich lokalizacji. Ameryki, wszystkie trzy, północną, centralną i południową, wszystko co ma kontakt z morzem zaliczyłem. Byłem na Antarktydzie, na Spitsbergenie, na Grenlandii. Europa, jasna sprawa, Azja w większości, no może nie wszystkie państwa, ale w większości te takie ucywilizowane sportem jakimś, gdzie można wjechać, to tak.
Ale właśnie to takie zwiedzanie świata przy okazji, to był też jakiś taki główny czynnik, który cię, wiesz, motywował do tego, żeby pójść tą drogą, czy to gdzieś tam jednak dalej było na tej liście?
A, to był taki. Jakby to nazwać?
Taki gratis, którego
Gratis, tak, dobrze powiedziane. Taki
taki gratis.
gratis, a tak naprawdę to chodziło o kasę. Co tu dużo mówić? Kasę i też styl życia, bo ja nie wiem, ja siebie nie widzę. Pracowałem kiedyś w stoczni, w biurze konstrukcyjnym.
Przez
Ja
ile?
siebie nie widzę przez ponad rok.
A,
Ale
trochę wytrzymałeś.
no, ale byłem też kelnerem, barmanem, kopałem rowy pod kable w firmie budowlanej. No, także, ale to pomijam, to już tak. Ja siebie nie widzę w korporacji czy jako pracownika biurowego. Oczywiście, no, życie marynarza
No właśnie,
wymaga tego, tak?
no właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy trochę ci armatorzy się trochę nie przeistaczają jednak w takie korporacje jak inne teraz, nie?
Nie, tu się od wielu lat nic nie zmieniło. Moja firma nawet nalega na to, żeby się, że tak powiem, jednoczyć z rodziną, zabierać ją na statek. Upraszczają te procedury i to wszystko jest tak, jak było. W sensie tym takim pracodawca-pracownik, nie? Zmieniły się tylko wszystkie inne rzeczy, nie? Cały
Czyli
świat się zmienił.
no.
No, bo tak jak już ci kiedyś wspominałem, po ataku na World Trade Center, jak wprowadzono ASPS i te wszystkie procedury ASMS-owskie, czyli te wszystkie procedury bezpieczeństwa, że tak powiem, to się skończyła wolność nasza i wszystkich innych. Nie? I już teraz porty to są twierdze, gdzie się mysz nie prześlizgnie bez przepustki. Stamtąd się nie da wejść, ani tam się nie da, nie da się wyjść, ani tam się nie da wejść. Wszędzie są kamery, wszystko jest, wiesz, no jest kompletnie inaczej. Ja pamiętam, jak te 20 lat, 15, nawet przed tym 2001 chyba to się stało,
Tak,
tak?
tak, tak.
To tam nikt nie miał problemów jakichś takich z zaufaniem do tych ludzi, którzy przypływali statkami, że oni sobie wyjdą i wrócą na ten statek, zrobią swoją pracę i nic się nie wydarzy. A teraz w większości miejsc na świecie to, ja nie wiem, no, ja się czuję jak taki mały terrorysta, który ma plan wyjść ze statku i zrobić coś złego.
No, ale z drugiej strony, wiesz, no takie te szczury lądowe jak my, no to mamy takie wrażenie, że wiesz, macie te swoje tam książeczki marynarskie. Nawet w COVID-zie też dużo łatwiej było wam się przemieszczać, czy tam na tych lotniskach i tak dalej. No, tak chyba trochę postrzegani jesteście, taka trochę elita, nie? Że wiesz, że jakiś taki, jak dla mnie przynajmniej, takie zawody właśnie zaufania.
Jesteśmy zakwalifikowani do pracowników kluczowych, tak samo jak piloci samolotów czy kierowcy ciężarówek. Ponieważ odpowiadamy za 90% towarów, transportu towarów, nie, światowych, no i to nie można było nas po prostu pozamykać w domach.
No. A powiedz mi jeszcze, oprócz tej uczelni, którą trzeba skończyć, i rozumiem, kończąc tą uczelnię, kończysz jako oficer po prostu, no ale potrzebujesz później też robić jakieś kursy, uprawnienia, odnawiać je, jakieś badania zdrowotne. Jak często się takie rzeczy robi?
Kończysz szkołę, mówię tutaj o akademii czy wyższej szkole morskiej, jak to kiedyś było, w stopniu oficera juniora. I to jest to pierwszy taki oficer wachtowy. Już nie jesteś szeregowym załogantem, wiadomo, tylko już ale żeby wskoczyć w management, czyli w zarząd statku, no to wiadomo, trzeba do każdego awansu zdać egzaminy, pokończyć kursy, tych kursów STCW, no mamy, tam są chyba cztery podstawowe, ale tak naprawdę trzeba mieć ich chyba z 15 różnych, nie? Pożarowy, medyczny, bezpieczeństwa własnego, ratownika morskiego, nie wiem, kierowania tłumem, zależy od statku, tam są takie specjalistyczne kursy w zależności od towarów, które się przewozi na kontenerowcach hazmat, czyli te wszystkie ładunki niebezpieczne na chemikaliowcach, masowcach, przepraszam, tych tankowcach, jeszcze inne kursy. Także jest tego mnóstwo, wszystkie kosztują i wszystkie trwają i to wszystko musimy wymieniać co 5 lat. Świadectwo zdrowia ważne jest do pewnego roku 2 lata, później dla starszyzny już tylko rok. Firmy jeszcze tam, że tak powiem, narzucają swoje własne wymagania, czyli tam jakieś EKG, żeby sprawdzić, czy zawodnik się nie przekręci gdzieś tam, wiesz, na schodach, później na morzu, nie? Także jest tego trochę i w zasadzie to jest niekończąca się historia. To jeden się kończy, trzeba go odnowić, za rok kolejny się kończy i tak w kółko przez całą karierę, nie? Oczywiście, żeby awansować, też trzeba się doszkolić, trzeba skończyć kurs, zdać egzaminy i to jest ich tam wiele. To nie jest jakiś jeden egzamin, tylko tak jak w szkole, tam parę przedmiotów.
A powiedz, a ile tobie lat zajęło przeskoczenie z tego operacyjnego pionu już na ten zarządczy?
No, tu muszę nieskromnie powiedzieć, że niewiele.
Pochwal się, pochwal.
Poczekaj, muszę policzyć na palcach. Wychodzi na to, że 6 lat.
No, to ekstra po prostu. Czyli 6 lat w maszynie byłeś, tak?
Jestem w maszynie 22 lata, ale 6 lat byłem jako oficer junior, powiedzmy ten wachtowy, trzeci, czwarty, trzeci, a później jest drugi mechanik, czyli drugi mechanik to już jest, już się wlicza w ten skład managementu, a później po drugim mechaniku już jestem chief, czyli starszy mechanik, to stanowisko, na którym jestem, a później już nie ma nic. Czarna dziura.
To może porozmawiajmy o wymiarach tej maszyny, w sensie tego kontenerowca, na którym teraz pływasz. Jakbyś mógł powiedzieć, bo tutaj, no wiadomo, mężczyźni lubią trochę o takich rzeczach rozmawiać. Co to
No to
jest?
tak, to ostatnich parę lat pływałem na tak zwanych ultra large, czyli tych dużych, ale nie największych, bo to się zmienia dość szybko i to, co wczoraj było duże, to dzisiaj już jest średnie. No ale ten statek, na którym pływa, ma 14 tysięcy kontenerów, 370 metrów długości, prawie 50 metrów szerokości. No i co? I jest tam silnik, który ma 15 metrów wysokości, waży, niech sobie przypomnę, z 2200, może 2500 ton, nie kilogramów, tylko ton. Czyli tu dopisujemy jeszcze 3 zera. No, to taki budynek dwuklatkowy blok czteropiętrowy, nie? To tak to mniej więcej wygląda w siłowni. O mocy 100 tysięcy koni mechanicznych, i zużycie paliwa, już tak jakby tu pojechać dalej z rękawa, to jest takie maksymalne, jakie tam możemy z niego wyciągnąć, to jest około 300 ton na dobę, no ale powiedzmy w ramach rozsądku ci armatorzy, właściciele i tak dalej, czarterujący nie gonią tych silników tak bardzo, czyli spalamy około 200 ton, nie? Na dobę. No, 200 ton to jest, nie wiem, no 1000 samochodów. Nie?
A powiedz mi, bo teraz na tym kontenerowcach, ale jakieś inne jednostki, na których pływałeś? Inny typ?
Byłem na samochodowcach, na masowcach, na chłodniowcach, na rorowcach. No ale najlepiej wspominam statki ekspedycyjne i tam było mi najlepiej.
No właśnie, to opowiedz coś więcej. Co to były za ekspedycje? Ile lat tam spędziłeś na tych statkach?
Wiesz co, no miałem taką przygodę, no to już ładnych 15 lat temu. Załapałem się na statek jako drugi mechanik, na taki lodołamacz przerobiony. To był lodołamacz wykupiony ze szwedzkiej armii przez Kanadyjczyka. On go przerobił na statek ekspedycyjny i pływaliśmy między północnym a południowym polem lodowym. Czyli Spitsbergen, Grenlandia, Labrador i później tam na dół na Antarktydę. No i tam wiadomo, po drodze Zatoka Meksykańska, trochę raf kolorowych, później Peru, Chile, zwiedzanie. W drodze powrotnej Anglia, Irlandia, Szkocja, Norwegia i te sprawy, nie? Także żeby zaliczyć całą trasę, zajęło mi to 2 lata. Uparłem się, że będę tam wszędzie, gdzie się da, i tak się stało. Zabierałem tam ze sobą też żonę w pewne miejsca, nie? Gdzie się dało. Razem zaliczyliśmy właśnie Anglię, Irlandię, Szkocję, Wyspy Owcze i Norwegię. To dziś wspomina, że fiordy jadły jej z ręki. I cóż, no, w związku z tym, że nie dało się tam, powiedzmy, promować wyżej, to musiałem zmienić firmę, ale to był najpiękniejszy czas. No. Widziałem miejsca takie, w które w życiu nie byłbym w stanie pojechać za swoje pieniądze.
A ta ekspedycja to byli jacyś badacze, czy to byli tacy ludzie, wiesz, prywatni, którzy zapłacili po prostu duże kasy, żeby tam być?
A to było różnie, bo mieliśmy takie, że tak powiem, kontrakty na przykład na BBC czy National Geographic. Oni tam czarterowali nas i robiliśmy jakieś kółko na przykład na Antarktydzie, Falklandy, Great Weekend, czyli South Georgia, później trochę tej Antarktydy, i oni tam sobie kręcili film, który można zobaczyć gdzieś w telewizji teraz. Były też takie grupy, na przykład domy starców z Kanady, nie? Starzy ludzie z pieniędzmi wykupowali właśnie te miejscówki, ich tam woziliśmy po tych lodach. Były też takie akcje, że mieliśmy na przykład Student on Ice, czyli amerykańscy studenci, dzieciaki generalnie, nie? No i to tak wyglądało, różnie było. Zdarzyło się też, że pula biletów była otwarta na Europę. Mieliśmy nawet 3 Polaków i jednego faceta, który podobno wygrał w Totka. Tak, no tam nie będę podawał szczegółów, bo może nie chcę, żeby go namierzyć, nie? Ale zdecydował przetupać te pieniądze na wycieczki, nie? Także to była kolejna z jego przygód, taka no, nietypowa, nie? Gdzieś tam Alaskę wcześniej zaliczył, później właśnie z nami był na tej Antarktydzie. Tam odwiedzaliśmy Arcowskiego, naszą stację badawczą.
No, jakby ktoś z nocników miał jakieś duże pieniądze do przetupania, to sobie tutaj sprawdziłam, że Albatros Travel organizuje takie rejsy ekspedycyjne i w listopadzie już jest szykowany rejs na Antarktydę. Jedyne 42 tysiące złotych i na 2 tygodnie na Antarktydę właśnie takim rejsem ekspedycyjnym można się wybrać. Tu mamy jedno pytanie z czatu od Joli. Ile ten twój kontenerowiec tankuje na jeden raz?
A on jest w stanie zatankować do. Poczekaj, muszę pomyśleć, pododawać zbiorniki. To może być nawet 5000 ton.
W ogóle słuchajcie, Nocnik, jak macie ochotę wy zadać jakieś pytanie, no to Skype Nocne Radio jest dla was otwarty i po prostu dzwońcie. Krzysiek chętnie tutaj odpowie. A powiedz mi, w jakim systemie ty teraz pływasz i jaki system najlepiej ci odpowiada?
Chodzi ci o ilość miesięcy w morzu i w domu? No to w tej chwili, no ja mam taką szczególną sytuację, o której tutaj nie chcę się, że tak powiem, nie chcę tu za dużo zdradzać na ten temat, ale generalnie to są kontrakty 3 albo 4-miesięczne, i później proporcjonalnie zostaję w domu, czyli te, powiedzmy, 3 do 4. Teraz siedzę prawie 5 miesięcy, ale to tam, powiedzmy, taka aberracja od normalności. Generalnie kontrakty są w dzisiejszych czasach 4-miesięczne i dla szeregowców, i dla oficerów. Pomijam tutaj Filipińczyków, którzy podpisują z zasady 10-miesięczne kontrakty i przedłużają je do 12 do 14 miesięcy.
No właśnie, co
To
ty
jest.
sądzisz o tych długich kontraktach? Czy nie wiem, byłbyś za jakąś regulacją, żeby to ukrócić? Czy to dobrze robi na głowę, jak ktoś jest rok w morzu?
No to trzeba porozmawiać z psychiatrą, bo niektórzy już to badali i z tego, co tam słyszałem gdzieś przez te lata, to po studniach mózgu zachodzą nieodwracalne zmiany po studniach izolacji. I tego się nie da cofnąć, to już taka rysa zostaje na tej korze mózgowej, czy gdzie to tam się dzieje. I no, dzieją się wtedy różne dziwne rzeczy. No, ludzie golą głowy na przykład, albo robią sobie tatuaże, albo nie wiem, no, mają dziwne różne inne historie. Nie? Zaczyna grać na gitarze, a nie grał. Nie?
A to akurat jakiś pozytywny aspekt, ale ty jako ten chief, gdyby to było w twojej gestii, to co, powiedziałbyś, że max 4 miesiące w morzu i do domu?
Ja myślę, że optymalny taki okres izolacji to są 3 miesiące, nie? Bo ten miesiąc to jest rozgrzewka, później taka stabilizacja, powiedzmy przez miesiąc i ten ostatni miesiąc to już z nogi na nogę.
Odliczasz dni.
Tak, to jest do zrobienia. Mhm. Wszystko, co jest dłuższe, to już jest za długie i no tak, no to Filipińczykom współczuję. Tam jest taka historia generalnie i w większości, że oni typują jednego skazańca w rodzinie, kształcą go w tym temacie, wysyłają na morze i taki człowiek do śmierci, on pracuje na całą rodzinę, nie tylko na matkę, ojca, siostrę i brata, ale także na kuzynów, jakieś
na
tam
całą
ciotki.
Wioskę.
Może wioska to za dużo, ale tam powiedzmy w obrębie tego drzewa swojego familijnego, to tam wszystkich ich ogarnia, nie? I on po 12 miesiącach, czy po 11, potrafi pojechać do domu na 2 i wraca z powrotem na następne 10, czy 11, czy 12. Nie? No, dla mnie to jest chore i ja z zasady nie przedłużam im kontraktów. Uważam, że to jest takie niewolnictwo XXI wieku i do tego łapy nie przyłożę, ale no, nie zawsze to jest im na rękę, bo wielokrotnie oni wręcz proszą o to przedłużenie.
No tak, tak.
Nie?
Czyli
No,
to
ale
kto się na to musi zgodzić, na to przedłużenie? Ty, kapitan, tak, armator?
Jak przede wszystkim wygląda? Ja, bo to jest, ja mówię o swoim dziale, o mechanikach. No. Jeżeli do mnie przychodzi mechanika, musi przyjść najpierw do mnie, ja nie wyrażę zgody, to on już dalej nigdzie nie pójdzie, bo to nie będzie miało sensu. Nie? Oczywiście na końcu musi to przyklepać kapitan, no ale kapitan no, on ma swoją działkę, swoje problemy, swoje sprawy do załatwienia. On tam nie będzie drapał się po głowie, czy jakiegoś wipera, czy oilera zostawić na statku, czy nie. No jeżeli ja mu mówię, że nie, no to nie. Tak.
Mamy kilka pytań z czatu.
Ojej.
Jest zapytanie, czemu na marynarzy mówi się majtki?
A to na tych szeregowych z pokładu tak się
tak,
mówi.
Tak.
Ale to dlaczego, to ja nie wiem. To na mnie nikt tak nigdy nie mówi, bo jestem z maszyny.
No i tutaj jest pytanie, wiesz, no bo wiadomo, mówimy tutaj o tym, żeby tam iść na uczelnię i tak dalej, ale no, gdyby się chciało pójść, zobaczyć, czym to się je, ale bez studiów,
można,
tak?
Można.
No i tutaj jest pytanie, ile zarabia taki majtek, ile on, co należy do jego obowiązków?
Czyli mamy tutaj pasjonata, który chce się biczować za niewielkie pieniądze z własnej woli, a wcześniej musi wyłożyć kupę kasy, żeby zrobić wszystkie kursy. No pomijam te wszystkie formalności, które kosztują i które trzeba wykonać. To pensja takiego. Chociaż tutaj nie wiem, czy w ogóle jest szansa, bo generalnie wszystkie europejskie firmy nie chcą zatrudniać Europejczyków, bo żaden Europejczyk nie chce pływać za takie pieniądze.
Czyli podział jest taki brutalny, tak? Że management, tak, i ci oficerowie
no,
to są
słuchaj,
Europejczycy.
No, pojechał. Tak, 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 tak to wygląda. Szeregowa załoga to są zazwyczaj Azjaci, Hindusi. Teraz Afryka wchodzi też, Brazylia się zdarza, nie? Ale generalnie Azja, czyli Filipińczycy, kto tam jeszcze mówiłem, no i Hindusi, nie? To jest ten taki trzon szeregowej załogi. Filipińczycy opanowali, to oni mają nawet związki zawodowe, tam jest, to jest rozmowa no, taka powiedzmy bez końca o tym, co oni tam wymyślili teraz, nie? Ale No, takiemu Europejczykowi z Europy, tej naszej Europy tutaj powiedzmy, już nie mówię Ukraińcowi, czy jakiemuś, nie wiem, Białorusinowi, którzy też są w Europie, to się jeszcze może opłacać, ale nam się nie opłaca, bo za 1800 dolarów czy tam euro to nikt nie chce pracować na statku, bo to tą pensję trzeba później podzielić na pół, tak? On dostaje te pieniądze, taki szeregowy pracownik na statku, ale później jak jest z domu, to nikt mu nie płaci.
No
Więc
tak.
to, co zarobił w morzu, musi podzielić, no może nie na pół, bo jak pracował, nie wiem, 6 miesięcy, a posiedział 3, no to też inaczej to wychodzi. No ale to tak właśnie wygląda. Co innego jest z oficerami, no tutaj jest duży skok do przodu i z kasą to już zupełnie inaczej wygląda. Na pewno zaraz będzie takie pytanie, ile zarabia ci mechanik. No to już mówię, różnie to bywa, zależy od firmy i statków i tu się zaczyna od 9 tysięcy euro do 15, powiedzmy. Nie?
Tutaj mam też pytanie, z jaką prędkością idzie taki duży kontenerowiec? W kilometrach na godzinę, bez węzłów, proszę.
No to łatwo sobie policzyć, tylko muszę wziąć kalkulator, bo słaby jestem z tych przecinków.
Jeden
Generalnie,
węzeł to prawie 2 km na godzinę.
No 1,8 tak w zaokrągleniu, nie? My od paru lat, znaczy my, no to statki zwolniły, odkąd w 2008 zaczął się kryzys światowy, który się nie skończył, później przyszedł nowy, teraz jest lepiej, bo czartery poszły wszystkie o 200, 300, nawet i 500% do góry, czyli firmy, ludzie, którzy wynajmują statki, płacą 5 razy tyle co rok temu. To wszystko jest związane z COVID-em i z tym przerwaniem łańcuchów dostaw i teraz każdy statek jest na wagę złota i statki przyspieszyły z powrotem do tych swoich nominalnych prędkości, ale generalnie przez większość czasu to pływały tak powiedzmy na pół gwizdka, czyli jakieś 15 węzłów, nie? 15 razy 1,8.
28 km na
Kasia,
godzinę.
20 zł. Tak to fajnie rozmawiacie, że powstrzymuję się z tym donate'em, żeby nie przerywać.
W porywach 17 węzłów, a taka maksymalna prędkość statku handlowego to jest powiedzmy 21-22 węzły. Raczej nikt szybciej nie pływa.
Tutaj dzięki Kasia za donate'a. Piszesz, że boisz się, że tak fajnie rozmawiamy. Kasia nam tu napisała, że aż nie chce przerywać donate'em. Ale słuchajcie, donate'ami możecie przerywać, telefonami możecie przerywać. Także tutaj spokojnie, dzwońcie, dzwońcie, wpłacajcie, wpłacajcie. No jest pytanie, czy słuchacie nocnego radia tam u was, na tym kontenerowcu? W sensie raczej takie bardziej pytanie, wiesz, no jak spędzacie ten wolny czas, który macie? Czy macie taki pełen dostęp do internetu, czy raczej musisz sobie coś zgrywać? Jak to wygląda?
No to wygląda dużo lepiej niż 15-20 lat temu, bo pamiętam jak zaczynałem pracę na statku, to żeby zadzwonić do żony, to musiałem przepłynąć Atlantyk, dostać się do portu, dostać zgodę od swojego szefa, żeby wyjść na ląd, tam wpiąć się w kolejkę, odstać swoje, jeszcze w międzyczasie gdzieś tam kupić kartę zdrapkę, później zadzwonić i mieć nadzieję, że będzie gdzieś w pobliżu telefonu i odbierze. I wtedy mogliśmy rozmawiać. I tak to wyglądało i zdarzało się, że nie mieliśmy ze sobą kontaktu przez 3, czasami dłużej miesiące. A teraz to jest tak, że w zasadzie wszystkie statki mają anteny satelitarne, mamy internet, normalnie możemy czatować. W mojej firmie nie ma limitu na internet, także no, hulaj dusza, piekła nieba. Nie ma, jeden problem jest tak z przepustowością, to nie jest taki internet jak mamy tutaj. On jest trochę wolniejszy, ale wystarczający, żeby rozmawiać płynnie przez telefon, a czasami nawet na wideo, czy coś tam sobie ściągnąć. Także te czasy się zmieniły. A razem z tym, z wejściem internetu, zmieniło się to życie socjalne na statku. Wcześniej ludzie po pracy spotykali się, faceci, no, umówmy się, tam sami faceci są. klali, palili papieroski i tam biesiadowali do ostatniego i rozchodzili się do swoich kabin. Teraz po pracy rozchodzą się do swoich telefonów. No. Trzeba ich siłą zmuszać, żeby zrobić grilla, żeby posiedzieć razem i pogadać. Nie?
No właśnie, słuchaj, tutaj kilka tematów wypłynęło. Może zacznę od początku, bo mówiłeś o tych telefonach z żoną. Czy to jest jakiś układ między wami, że na przykład żona ci nie mówi o jakichś rzeczach, kłopotach, które dzieją się na lądzie, a których ty z morza i tak nie możesz, wiesz, rozwiązać, nie możesz pomóc, wiesz, żeby cię tam nie martwić na tym morzu? Czy ty w ogóle chcesz mieć, wiesz, stały raport o tym, co tu się dzieje na lądzie? Czy raczej wolisz w spokoju sobie tam pracować, mieć taką czystą głowę i żeby o takich jakichś rzeczach trudniejszych żona powiedziała ci już tutaj na lądzie, czy po prostu rozmawiacie swobodnie i dla ciebie, no, jesteś już doświadczony i jakoś, no, nie stresujesz się tak bardzo i wszystko przyjmujesz na klatę tam nawet na morzu?
No to od początku. U nas układ jest taki, że ja wiem o wszystkim, nawet jak nie chcę, to wiem. To nie mam na to wpływu, po prostu dostaję codzienny raport, że tak powiem, z sytuacji i tutaj trzeba sobie radzić z trudnymi sprawami. Nie ma wyboru. Ja mam świadomość tego, że będąc gdzieś tam w Lagosie, mam niewielki wpływ na zachowanie, powiedzmy, mojego syna, czy tam jakąś inną historię i tak dalej. No i no cóż, no.
Ale wiadomo, słowem że... wesprzesz, słowem ją wesprzesz, tak? O to chodzi.
No choć tyle, chociaż no. Tyle, bo tylko to mi zostaje. Nie? Najgorsze są takie sytuacje, kiedy chcesz, a na przykład nie możesz się, wiesz już, że jest coś, jakiś kwas się wydarzył i mam jakąś swoją koncepcję na to wszystko. A nie mam na przykład sygnału, nie mogę się połączyć.
No, no, no. A często słyszałeś od żony, że wypłynąłeś i coś tam oczywiście musiało się wydarzyć, jak ciebie nie ma, czy takie żale słyszysz, że... Bo tak słyszę tam od koleżanek właśnie, które mają męży marynarzy, że wiadomo, że to jest takie, wiesz, subiektywne zupełnie, że one mają takie wrażenie, że to na nie spada, jak tego męża nie ma, ale czy takie...
To oczywiście, że tak. Słyszałem wiele razy, ale to zawsze było, powiedzmy, no, jakby to nazwać, no, powiedzmy, te smutne żale zawsze kończyły się, powiedzmy, tym zdaniem, że ja musiałem ci to powiedzieć dla siebie samej, tak? Tak, ale tak. To nie było to, że jakieś tam wpuszczanie mnie w poczucie winy, czy wyrzuty. Coś w tym stylu. Tak. Nie, nie, to po prostu, no, każdy musi, że tak powiem, wypróć się z tych emocji i to jest, w takiej sytuacji to jest jedyna możliwość. No. Oczywiście są koleżanki, przyjaciółki, rodzina, ale no, mówiąc o mnie i o żonie, no to wtedy to jest tylko taka możliwość, no, nie ma innej. Nie?
Słuchaj, mówiliśmy też trochę o tym COVID-zie. No jest takie pytanie, czy był nacisk na was, na załogę, żeby się szczepić, czy musiałeś to zrobić, czy zrobiłeś to z wygody? Jak to wygląda?
Jest obowiązek w mojej firmie, kto nie ma szczepień, nie jedzie na statek. I są tacy ludzie, którzy się nie poszczepili, zmienili firmy i teraz zmieniają na kolejne, bo kolejne firmy wymagają tych szczepień. Mało tego, są takie państwa na świecie, gdzie jeżeli przypłyniesz jako załogant bez szczepienia, to armator, właściciel statku będzie płacił karę. I tak na przykład było w Togo, od głowy niezaszczepionej, już nie pamiętam, to było pół roku temu, chyba 3000 dolarów. Na statku było chyba 8 niezaszczepionych, więc na gwałt trzeba było ich zdjąć gdzieś tam w Singapurze i tych 8 gdzieś tam wyłapać po knajpach, żeby ich zamustrować. Nie?
No ładnie. Czyli można się, jak się jest zaszczepionym, to z łapanki można się czasami dostać na taki nie, statek.
Taki żarcik, nie? Ale no, generalnie, żeby pływać, to trzeba mieć szczepienia. Tak to wygląda.
Jeszcze jest pytanie od Joli. Czy zdarzyła ci się jakaś awaria tej twojej maszyny? Czy ty, pod twoją komendą się to nie zdarzyło?
zdarzyło się setki razy przez te wiele lat mojej służby. Statek to jest takie małe miasto, tam jest oczyszczalnia ścieków, tam jest układ całej klimatyzacji, lodówka wielkości mieszkania takiego powiedzmy czteropokojowego. Nadbudówka, która ma wszystkie systemy, do tego jest elektrownia, która wytwarza prąd jak dla małego miasteczka, nie? Oczyszczalnia ścieków i wiele, wiele innych systemów. I, no, i tych urządzeń jest tyle, rur, zaworów, pomp i tak dalej, to są dziesiątki albo i setki, zależy o czym mówimy. I wiadomo, że coś się musi zepsuć. Nie? Pytanie tylko kiedy, no to się psuje co chwilę. Od tego my tam jesteśmy, od tego mam tych różnych ludzi na różnych szczeblach i każdy z nich ma jakąś działkę w tym całym naszym ekosystemie. No i wiadomo, ten najniżej to ma tą najbrudniejszą robotę, ten trochę wyżej tą bardziej odpowiedzialną, nie? Ten najwyżej to siedzi, pije kawę i rozdaje polecenia i to ja właśnie.
Słuchaj, a oprócz tej kawy, którą sobie tam pijesz, czy można coś na takim statku dobrego zjeść? Czy ten kuk umie coś dobrego ugotować?
Ja to zależy od trzech osób, wiesz? Mhm. Przede wszystkim od starego, żeby zamówił dobre składniki.
Stary później... to jest kapitan, dobrze mówię?
Tak, tak, tak. Później od starego, żeby wymusił na nim, żeby on chciał to gotować. No i chief officer, czyli ten pierwszy po kapitanie, tak? On to nadzoruje w takiej, powiedzmy, codzienności, tam pilnuje tego kucharza i tej czystości, i jakości i tak dalej. Oczywiście my też mamy wpływ na to wszystko, bo ja wiadomo, no, jak mi przyniesie, ja na przykład nie jem mięsa i jak przyjeżdżam na statek, to przedstawiam mój jadłospis, on sobie go może tam na 100 sposobów konfigurować, ale musi się w tym zmieścić. Nie? No. I jeżeli, że tak powiem, ten kucharz ma kilka szarych komórek i wie jak rozmawiać z kapitanem, żeby go nie wyrzucić ze statku, to on na pewno ugotuje coś dobrego. Nie?
Ale zdarzyło się na przykład, że kuk ugotował coś tak niefajnego, że tam, nie wiem, był
zdarzało
jakiś protest, strajk, nikt nic nie zjadł?
Nie, no aż tak to nie, no to wiesz, no, bez przesady ci ludzie biorą niemałe pieniądze za to, żeby nas nie zatruć tam, nie? Ale no, wielokrotnie bywało tak, że no, nie było sympatycznie i wiesz, no to już że nie powiem na noże, ale no, była walka z takim zawodnikiem. Problem jest w tym, że większość kucharzy w tej chwili, kucharz to jest szeregowa załoga, czyli z automatu na 90% to będzie Filipińczyk. A jak jest to Filipińczyk, to jest wielki problem, żeby się go pozbyć ze statku, bo mają związki zawodowe, bo mają układy jakieś, bo tam trzeba przejść całą procedurę, a procedura jest czasochłonna. A ten czas kosztuje nas dziesiątki wizyt w toalecie na przykład, nie? I bo on tak gotuje, a nie inaczej. Także czasami są to sytuacje takie kwaśne, ale generalnie to się rzadko zdarza i ja nie mogę narzekać. Od wielu lat mam takie szczęście, że trafiam na fajnych kucharzy i ci Filipińczycy potrafią gotować nawet polskie dania. Pieką chleb na statku, bardzo fajny, nie? Mówię o większości z tych, z którymi pracowałem.
Dobra,
ciasteczko, tak,
no,
mów.
No właśnie, słuchaj, jak już jesteśmy przy tych ciasteczkach, no to jak wyglądają urodziny na statku albo święta?
To urodziny czy święta?
To zacznijmy od urodzin.
No to urodziny wyglądają tak, że zawodnik, który ma urodziny, musi niestety, ale pójść do kantyny, wydać kupę kasy, kupić parę butelek i kilka zgrzewek piwa, postawić całej załodze. Generalnie to wygląda tak, że po puszce piwa do lunchu, czy tam powiedzmy do kolacji, a po kolacji już jest zbiórka i regularna impreza. No aha. I tutaj W zależności od tego, jak z tym kucharzem żył, no to kucharz mu może trochę przygotuje, a może nie. Jak facet szanowany na statku, to nawet mu zrobią tort jakiś, nie? Czy tam jakieś ciastka upieczy. No i tyle w zasadzie, nie? Jeżeli to jest środa i trzeba iść do pracy, to jest dzień pracy, tam nie ma sentymentów. Tutaj powiedzmy, no, sentyment jest tylko do alkoholu. No, jeżeli jest normalny, to zaprosi wieczorem na wódkę, nie?
Bo właśnie jak to jest z tym alkoholem, że to nie wiem, że to jest właśnie jakby taka dyspensa na te okazje, czy to jest tak, że po pracy możecie tam sobie jedno, dwa piwka strzelić? Jak to wygląda dokładnie?
To zależy od firmy, nie? Są firmy, które mają suche statki, czyli takie, gdzie nie ma w ogóle alkoholu. Duże firmy znane, tu już nie będę teraz lokował produktów, nie? Są takie firmy, w których w ogóle nie ma alkoholu i jeżeli jest, to jest kontrabanda, ktoś szmugluje gdzieś, jak się da, to przynoszą i po cichu za zamkniętymi drzwiami piją. A są firmy zupełnie normalne, tak jak moja, że można sobie wybrać z pięciu czy sześciu gatunków piwa, nie wiem, dwie, trzy wódki, kilka różnych łyskaczy. I normalnie jak człowiek raz czy dwa razy w tygodniu, albo i nawet codziennie kupić. Oczywiście alkohol jest dla ludzi rozsądnych i tutaj, jeżeli mamy jakąś sytuację taką, że ktoś tam, wiesz,
Nadużywa.
nawet nie musi przychodzić pijany do roboty, ale wykaże się super spożyciem, no to można go zablokować, nie? No to ten alkohol to wydaje albo kapitan, albo jakiś tam delegowany kapitana, ale to jest tak mała społeczność, że tego się nie da ukryć. No, albo nawet jak będzie sam pił, to będziemy wiedzieli, że pije, tak?
No to
No.
tutaj jest takie pytanie od Erkada. Czemu właśnie w tych kantynach na statkach jest taka wielka marża na ten alkohol? No to chyba chodzi o to, żeby zniechęcić trochę do picia po prostu, nie?
To nieprawda jest.
Nie?
To chyba jest mowa o promach pasażerskich czy jakichś takich sklepach na wycieczkowcach, bo te nasze kantyny na statkach handlowych dla załogi, tam nie ma kompletnie żadnej marży. Ja mogę powiedzieć, że na przykład paczka karton papierosów. Ja nie palę, nie paliłem. Karton papierosów, powiedzmy białych Marlboro, kosztował niedawno chyba 8 dolarów czy 11. Ja pamiętam czasy, jak kosztował 3,5, a w Polsce paczka kosztowała 3,5,
Tak.
35 zł, a tam kosztowało 3,5 dolara. No. Za butelkę, no powiedzmy, czego tam ostatnio mieliśmy, Jamesona na przykład, 8 dolków, nie? To nie są duże ceny, także to są te ceny morskie na te produkty typowe dla pracowników morskich, dla marynarzy, one są zupełnie z innej, to są chyba bez VAT-u nawet, czy bez tych
Bez
wszystkich
cła, bez
taksów,
VAT-u,
nie?
bez niczego, takie
I to
gołe
jest
ceny.
tak. I coś tam dzwoni u mnie, czy to u ciebie?
Nie, u mnie nic nie dzwoni, a od ciebie też nic nie słyszę. Ale zapraszamy do dzwonienia.
No.
Wchodźcie na
Także ceny
Skype'a.
są, jeżeli ktoś chce rzucić fajki na palenie na statku, to ma wielki problem, ponieważ papierosy są 5 razy tańsze niż w domu. Więc zachęca to właśnie do konsumpcji, że tak powiem. I to samo jest z alkoholem. Jest tanio.
Słuchaj, a powiedz mi właśnie, jakie wy to macie, że tak powiem, warunki lokalowe? Każdy tam ma swoją kajutę? Czy to tylko dla oficerów?
Tak. Nie, teraz już od wielu lat to się pozmieniało. Powiedzmy, jeszcze za czasów, kiedy były statki rybackie, przetwórnie i tak dalej, tam było troszkę gorzej. Chociaż też nie, ale no, za mojej kariery morskiej raz tylko zdarzyło mi się, że właśnie na statkach ekspedycyjnych tam były dzielone kabiny. Na offshore'ach to się zdarza. Ale na masowcach, na samochodowcach, na tankowcach, chemikaliowcach, kontenerowcach, rorowcach, czyli na większości statków, każdy ma swoją kabinę. No i wiadomo, że ten szeregowy to będzie miał koję, szafkę, lampkę nocną i szafę taką, słupek, wiesz, tam niewiele tego miejsca i może mu się zdarzyć, że będzie miał toaletę razem z sąsiadem. Ale na statkach, które były budowane nie dalej niż powiedzmy 15 lat temu, to już jest rzadkość. Nie? Teraz każdy ma swoją kabinę z łazienką. No i czym wyżej, powiedzmy, stanowiskiem, tym większy metraż. Nie? Kabina kapitana i moja są lustrzanym odbiciem. I to są zazwyczaj dwu-, trzypokojowe takie apartamenty. Jest sypialnia, jest biuro, jest taki pokój dzienny. Salonik, nie, to tam jest, powiedzmy, no, metrażowo, żeby to zobrazować, 35 może metrów kwadratowych,
no to
plus nie, łazienka, nie? Nie, jest okej. Okay. Miękkie wykładziny, grube, wiesz, sofa, telewizor, co tam jeszcze, nie? Lodówka, wszystko na wyposażeniu, nie?
No bo tutaj właśnie dochodzimy do tego, że można zaprosić członków rodziny. Wyczytałam, że na takim handlowym statku to do 12 takich pasażerów można przewozić jednorazowo. Czy jakby rodzinę mogą zaprosić, no wiadomo, oficerowie, no bo tylko, czy ci niżsi stopniem tam też mogą, no bo tak chyba za bardzo nawet warunków nie mają, żeby tam jeszcze jakąś osobę przewozić.
Mogą.
Mogą tak?
Zaprosić w zasadzie wszyscy, oczywiście szeregówka to musi dostać zgodę wszystkich po kolei, czyli od szefa działu, przez kapitana, później biuro i tak dalej. To, że ktoś do niego przyjedzie, to nie znaczy, że musi spać w jego kabinie, bo mamy gościnne kabiny. Nie? Są takie wolne kabiny na statku, w których możemy przyjąć gości. Ilość pasażerów na górkę zawsze jest limitowana ilością miejsc w szalupie ratunkowej. Czyli jeżeli szalupa ma 24 miejsca, a załogi jest 20 osób, to możemy wziąć 4 osoby na górkę. Tak? I to jest ten wyznacznik tych wolnych miejsc tak naprawdę. Jeżeli są dwie szalupy, no to wtedy to się zmienia, bo tam jest tych miejsc więcej. Nie? Ale wtedy to jest znowu ograniczone ilością łóżek na statku, czyli tych koi. No wiadomo, że starszy oficer, czyli ten management, senior oficerowie, oni nie muszą przechodzić tych procedur aż tak dogłębnie jak szeregówka i tam jeżeli chce, no to zazwyczaj może. I to może być żona, może być brat, może być ciotka, może być nawet kolega. Nie?
Szwagier nawet.
No, nawet szwagier.
A powiedz mi, ale wtedy z kantyny byście nie wychodzili, także nie wiem, czy tam szwagrowie są tak mile rozpatrywani.
Aż mi się włosy zjeżyły, jak powiedziałaś szwagier.
A powiedz mi, tak, nie wiem, procentowo, jak często się takie wizyty zdarzają? Na nie wiem, 100% to jest cały rok, to nie wiem, przez 50% w roku macie tych gości? Czy zdarzają się takie rejsy, że macie full? Czy to po prostu zależy od tej trasy, tak? Jak jest atrakcyjna, no to wtedy zapraszacie.
Zdarza się to bardzo rzadko, ponieważ już wyliczam. Po pierwsze COVID. Ostatnie 2 lata bez sensu było zabierać kogokolwiek na statek, jeżeli nie można zejść nigdzie na świecie. No praktycznie wszędzie byliśmy uwięzieni i no to zaraz może wrócimy do tematu o tym COVIDzie, bo to też jest fajne. Ale wcześniej, wiele lat temu, moja żona była ze mną na przykład miesiąc, zrobiliśmy całą Szkocję i Irlandię, to co już wspominałem. Byliśmy w Afryce 2 razy i safari i tak dalej. Była też koleżanka żony, żona kolegi z pracy. Także to tam, i to były takie wyjazdy 6-tygodniowe, bo tyle trwało kółko, żeby pojechać do Afryki, zaliczyć tam tych kilka portów i wrócić do Europy. Oczywiście taki wyjazd czy przyjazd na statek może się też wiązać czy połączyć na przykład z pobytem gdzieś tam jeszcze, tak jak na przykład moja żona przyjechała do Lizbony, tam sobie zabukowała jakiś hotel, zwiedziła Lizbonę, pomieszkała tam chwilę, popatrzyła razem z koleżanką, a później pojechała dalej z nami, tak? To były fajne opcje, ale te opcje się skończyły razem z COVID-em. No bo nie można było wychodzić, bo to i tamto, każdy wie. Teraz znowu te statki pływają coraz szybciej, a stoją coraz krócej, więc te porty, a też porty się rozbudowują i to dalej to się wysuwa, że tak powiem, coraz dalej od miast, od centrum miast tych większych. I żeby w tym krótkim postoju dotrzeć gdzieś, co jest warte zobaczenia i wrócić jeszcze na czas na statek, to czasami się nie opłaca. Ja mam, powiedzmy, na trasie Barcelonę, ale port czy terminal kontenerowy jest tak daleko od Śródmieścia, a postój jest tak krótki, że nawet jeżeli ten taksówkarz będzie czekał i będzie cały dzień tylko dla nas, nie? To jest bez sensu, bo to wszystko będzie w biegu i po co taka przygoda, nie? Martwić się, że nie zdążysz.
No to czyli to takie te przygody, co to się mówi, że marynarz w każdym porcie ma inną dziewczynę, to teraz też są trudne do realizacji bardzo, tak?
No, to już powoli to hasło, że tak powiem, schodzi do lamusa. Nie?
No bo wiecie, Wybija 22 tutaj już dużo wcześniej, na samym początku pojawiło się to pytanie. No ale dobra, no to też się musi pojawić, słuchaj. Czy rozumiem, że teraz to już się rzadko zdarza to schodzenie do tego portu, ale wcześniej jak schodziłeś, no to jakieś patenty na oganianie się od tych dziewek portowych, które świadczą swoje usługi, możesz sprzedać innym marynarzom, którzy chcą zachować wierność swoim małżonkom.
Prosta sprawa. Mówisz, że jesteś gejem i wszystko w temacie.
No i widzicie, geje się do czegoś przydają. Tutaj mam pytanie od Tomisia. Czy pan gość słyszał kiedyś o statku Mayflower albo statku San Salvador? I czy mógłby porównać, który był lepszy? To chyba jakieś żaglowce pewnie.
To nie mój klimat. Nie porównam.
Ale słuchaj, możemy powiedzieć coś może o tych super kontenerowcach, które zatonęły w marcu tego roku.
Chyba samochodowiec mówisz.
Samochodowiec, no tak, tak. Zgadza Felicity. Się. Tak, tak. Jakie tam u was wśród marynarzy właśnie krążyły spekulacje, co tam się wydarzyło, że 4000 Porsche, Audi i Bentleyów musiało zatonąć?
No, to był pożar. Generalnie, tak, generalnie to my nie przeżywamy takich sytuacji. No, rzeczy się takie zdarzają. Nie? Z tego co wiem, to tam się zapaliły baterie litowo-jonowe, których się nie da ugasić i to się rozprzestrzeniło i te 400 milionów dolców poszło na dno. Nie? I tu nie ma żadnej winy załogi w tym wszystkim, po prostu któryś samochód się tam zagotował i stało się. Nie? A że to było tam, z tego co pamiętam, gdzieś przy wybrzeżach Portugalii, czyli Biskaj, no to musiał się przechylić, bo tam zawsze wieje i zawsze sueluje. A jak się przechylił, no to już zatonął. Ja byłem na samochodowcach i to są takie statki, które pół życia pływają w lekkim przechyle, bo tam ta burta, która wystaje, sterczy z nadpowierzchni wody, to jest goła blacha, ściana taka, jak żagiel. I nawet niewielki wiatr ten statek przechyla. No i nikt tego nie balastuje, bo jak ten wiatr nagle ustanie, to on się przechyli w drugą stronę i to jeszcze z impetem mocniej. Nie? Aha. To są statki puste w środku. One mają pokłady różnie, tam 5, 4, 8, zwykłe parkingi. I jak tam się gdzieś wleje woda, to ta woda nie ma mechanicznych barier. Ona tam się wlewa jak do pustego słoika w środku. Nie? I to trwa chwilę i tam się nie da, już wtedy nie da się zrobić nic. Nie? Dopóki to stoi prosto, to stoi, płynie, a jak złapie przechył i trochę nabierze wody, to jest po zawodach. Nie? No ale generalnie to tam chyba z tego co pamiętam, to się po prostu samochód zapalił, sam z siebie, jakiś elektryk.
Czyli te wspaniałe elektryki były powodem tego.
No ja nie dyskryminuję elektryków, ale no, niestety, ale chyba tak było.
No dobra, słuchaj, jak już jesteśmy przy takich wydarzeniach, to jakbyś miał opowiedzieć o jakiejś swojej najniebezpieczniejszej sytuacji, której miałeś nieprzyjemność doświadczyć na morzu.
No i ciężki temat, ponieważ ja się niczego nie boję.
To może inni się bali, kapitan sikał po nogach, a ty spokojnie, spokojnie stary, damy radę.
Żartowałem. Nie, trzeba mieć respekt do morza, oczywiście, taki żarcik, ale no nie było tego wiele. No. Sztormów zaliczyłem mnóstwo i tutaj te historie telewizyjne to są bez pokrycia. No nie ma takich fal jak na tych filmach z Kevinem Costnerem, ale no było nieciekawie wiele razy i mieliśmy te wielkie statki właśnie 400-metrowe, 50 metrów szerokości, który wystaje prawie 60 metrów nad powierzchnię wody, jak się przechyla w ciągu amplituda przechyłu, to jest powiedzmy tam powiedzmy, ta frekwencja, czy jak to się mówi, częstotliwość, to jest jakieś 7 czy 10 sekund, czyli on z prawej na lewą burtę z prawie 30 stopni potrafi przelecieć w 10 czy 15 sekund. To są takie siły bezwładności, że wyrywa meble ze ściany, które są tam przytwierdzone. Nie? Jak ktoś się nie trzyma czegoś tam porządnie, to po prostu frunie na drugą stronę. Nie? Mieliśmy taki przypadek w firmie, że facet po prostu zjechał ze stołka, bo chciał ratować ekspres do kawy. No i na tych przechyłach właśnie ten ekspres gdzieś tam poleciał. Co tam w nim było mokrego, to się wylało. I on na tym mokrym razem z tym ekspresem jeździł od ściany do ściany i facet zmarł, zginął tam.
O Boże.
Rozbijając się. No, no są takie sytuacje, no głupie po prostu, nie, ale zdarzają się i tu wielkość statku nie ma znaczenia. Nie? To po prostu jest żywioł i niby, wiesz, no, ta fala gdzieś tam jest 30 metrów niżej, ale ona też zrobi swoją robotę. Nie? Ja miałem taką historię wiele lat temu na północnym. Płynęliśmy, sztormowaliśmy z Bremerhaven, wyszliśmy, bo był sztorm, wygonili nas stamtąd. I płynęliśmy pod wiatr, czyli na północ. No i po paru godzinach już tak dobrze odpłynęliśmy od tego Bremerhaven. Rozszczelnił nam się układ maszynki sterowej i traciliśmy ster. Nie? No a tu wiadomo, że w takiej pogodzie bez steru, no to statek staje się bezwładną skorupą. Jak tylko zmieni trochę kąt w stosunku do fali, to się przewróci. Nie? No i układ był taki z kapitanem, że zebraliśmy całą załogę, ubrała się w te kombinezony termiczne. Tam każdy sobie w folijkę zapakował dokumenty i zdjęcie żony, jak ktoś miał. I wszyscy byli gotowi do ewakuacji. Znaczy, no może nie wszyscy, bo dwie grupy cały czas ten olej zbierały, który tam wyciekał i wlewały, bo to chodziło o to, żeby utrzymać system pod ciśnieniem, a pojemność systemu nie była za duża, a straty oleju były duże, więc musieliśmy go odzyskiwać i wracać, że tak powiem. No ale udało się. Walczyliśmy 16 godzin, pamiętam. I pogoda nam odpuściła i udało się, że tak powiem, gdzieś tam kotwicę rzucić, nie? Miałem też taką historię, tak?
No, czyli to była taka najdłuższa twoja wachta.
No i to wiesz co, jeszcze pamiętam, że zszedłem o drugiej w nocy. Jakieś takie przeczucie miałem, żeby tam zejść na dół. Wszyscy w kabinach leżeli, no oczywiście nikt nie spał, bo taka pogoda, to tam nie ma szans, żeby spać. Jak nigdy tam nie chodziłem, tak poszedłem, nie? Do tej maszynki sterowej, bo to są osobne pomieszczenia, gdzieś tam na rufę trzeba się przedrzeć. Nie? No już nie chcę powiedzieć, że nigdy nie chodziłem, bo jak ktoś tego z branży słucha, to powie, że słaby chief mechanik, jak tam nie chodzi. Ale, no ale nie o drugiej w nocy. Nie? No i szczęście, że to w porę zostało, że tak powiem, znalezione i tak wyszło, jak wyszło. Nie? No, były czasy pirackie, też somalijskie. Nie?
No właśnie, opowiedz o tych piratach.
No ja tak bezpośrednio z nimi nie musiałem się szczypać, ale no, zmierzali w naszym kierunku. To było tak, że były takie kutry matki, które wysyłały swoje skify, czyli te takie szybkie motorówki, no bo oni tym kutrem wolno płyną, ale mogą dużo paliwa na sobie mieć. A tymi motorówkami wtedy na krótkie dystanse, ale szybko się przemieszczają, nie? No i zlokalizowaliśmy taką właśnie tam gdzieś w okolicach Zanzibaru, już tam w stronę na północ płynęliśmy, nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, ale somalijskie wybrzeże, na pewno wyżej niż Kenia, i wysłali te skify. Na szczęście oni, nie wiem, zreflektowali się, że do nas mają za daleko i się nie spotkamy, nasze kursy się nie przetną, i zaatakowali ten statek za nami, który tam parę mil za nami płynął. No i to nie było ciekawe, wiesz, słuchać przez te radia wszystkie, że to Mayday, że jesteśmy pod ostrzałem i tak dalej, ale fajne było to, że szwedzkie fregaty gdzieś tam, może nie fregaty, tylko jakieś tam okręty wojenne, które miały swoje helikoptery i wysłały i rozgoniły towarzystwo, nie? Tam było trochę strzelanki, nikomu nic się nie stało, no ale to było takie, powiedzmy, emocjonalne, bo blisko, nie? I jakoś tam pośrednio braliśmy w tym udział. Nie?
Bo jak to jest, tam na statku jest broń i kto ma do niej dostęp ewentualnie?
Nie ma broni.
Nie ma broni w ogóle?
Nie ma. Na statkach handlowych nie ma broni. Mhm. Statki handlowe czasami, w zależności od armatora i rejonu pływania, zatrudniają najemników, czy tam firmy ochroniarskie, takie międzynarodowe, i wtedy dostajemy. No, na takich statkach wielokrotnie byli, generalnie to tutaj na Adeńskiej, właśnie gdzieś tam w okolicach Omanu, aż do Sri Lanki, takich ochroniarzy się ma na burcie, i oni wtedy przyjeżdżają z bronią. Mhm. I ich zadaniem jest sterczeć na skrzydłach na mostku i pilnować, żeby nam się nic nie stało. Nie? Jak tam coś za blisko podpływa, to postrzelają, postraszą, czasami wystarczy, że pokażą karabin, i się wojsko, znaczy wrogie wojsko wycofuje.
A teraz chyba to się uspokoiło, nie? Bo to właśnie te marynarki wojenne tam to ogarnęły i jakoś od tam, nie wiem, dobrych kilku lat już się nie słyszy o tym, nie?
Znaczy tam się ciągle dzieje, tylko nie w tej skali, i oni atakują zupełnie inny target teraz, nie? To już jest inna grupa ludzi. Jeżeli mówimy o Somalii. Teraz ten cały bałagan przeniósł się na tutaj zachodnią Afrykę, czyli okolice Lagosu, i tam jest najgorzej, nie?
Czyli tam teraz trzeba uważać. Słuchaj, tutaj jeszcze wcześniej się pojawiło pytanie o chorobę morską. Czy ty na początku miałeś z tym problem, czy to szybko przewalczyłeś? Jak to w ogóle wygląda?
Miałem taki epizod w życiu. Byłem kiedyś na kutrze rybackim i tak, tam miałem chorobę morską. Ale tam po prostu to było takie wielogodzinne ujeżdżanie byka. A na tych statkach większych handlowych jakoś mi się udało i nie mam z tym problemu. Czasami, wiadomo, tam zdarzają się takie jakieś, powiedzmy, zestawy tych wszystkich czynników, że można się poczuć źle, ale mi się udało. Nie mam z tym problemów, chociaż znam starych wyjadaczy, kapitanów, którzy po 20 latach leżą w łóżku i czekają na lepszy czas. Tak.
A powiedz mi, czy ty masz jakieś takie, wiesz, ambicje, żeby, nie wiem, pływać właśnie na jakimś tam największym tym kontenerowcu, czy chciałbyś, nie wiem, jakiś inny typ statku handlowego zaliczyć, czy właśnie unikasz może tych tankowców, gazowców, bo tam wchodzą jeszcze, wiadomo, większe te zasady bezpieczeństwa, no i w ogóle to jest dużo bardziej niebezpieczne. Jak ty to?
No to jest sprawa dyskusyjna, co jest bardziej niebezpieczne. Aha. Bo statek, który przewozi 20, 24 tysiące czy 10 tysięcy kontenerów, przewozi 10 tysięcy czy 20 tysięcy puszek, w których nie wiadomo, co jest. Bo generalnie tych konosamentów nikt nie czyta. Tam w tej puli tych wszystkich kontenerów my wiemy tylko, które są niebezpiecznym ładunkiem. Nie? I te niebezpieczne ładunki, one mają swoje tam kategorie różne. I je się wtedy daje jak najdalej od ludzi. Gdzieś tam jest taka jedna ładownia przeznaczona na to, albo dwie. I to gdzieś tam zazwyczaj na dziobie daleko z dodatkowym systemem pożarowym. Ale prawda jest taka, że my nie wiemy, co jest w tych pozostałych kontenerach. Mhm. I te kontenery, druga sprawa, najczęściej są przeładowane. Nie wiadomo, raz, że nie wiadomo, co w nich jest, dwa, że nie wiadomo, jak one są załadowane. Według planów ładunkowych to ten na dole ma być cięższy od tego na górze, nie? Ale nie zawsze tak jest. To, co ma tam, powiedzmy, kapać, to ma być gdzieś daleko nad budówki, a się okazuje, że kapie gdzieś tam przy samej wentylacji. Jest to ciężko kontrolować, a przy tych obecnych ilościach przerzutu tych kontenerów, mocach przeładunkowych, to jest wręcz niemożliwe, żeby to wszystko sprawdzić. Nie? Jeżeli ktoś gdzieś w porcie chce oszukać, to na pewno oszuka i tego się nie da jakoś tam, powiedzmy, to tylko przez przypadek może wyjść. Nie?
A ile trwa załadunek tych 20 tysięcy kontenerów?
A to może być nawet 20, no to nie jest tak, że wszystkie 20 ładuje się w jednym porcie, bo ten statek on zbiera ten ładunek, powiedzmy, w Chinach, w kilku portach, a później oddaje go w kilku portach, na przykład w Europie albo w Stanach gdzieś. Nie? Ale generalnie załadunek taki typowy, portowy, to jest od 24 do 48 godzin.
A tutaj właśnie, no wiadomo, te najwięksi armatorzy, no to tutaj mamy europejskich, jakichś tam niemieckich, francuskich, no reszta to Chińczycy, tam Singapur. Czy to jest tak, że Europejczycy to głównie właśnie pracują dla tych armatorów europejskich, czy to nie ma znaczenia, też się zatrudniają dla tych azjatyckich?
Jest taka jedna francuska firma, która zatrudnia tylko Francuzów. Aha. Chińczycy i Koreańczycy zatrudniają tylko swoich, a cała reszta to jest wymieszana. Czyli tam, powiedzmy, no, Arabowie też mieli swoją linię, która już teraz należy do niemieckiego armatora. No i oni brali wszystkich, że tak powiem. Nie było różnicy, że dla nich, czy to jest z Azji, czy z Europy, czy gdzieś tam z Brazylii, czy z południówki innej. No ale tak jest, no. Azjaci, oni tam z racji tej bariery językowej, no, muszą się trzymać razem. Nie? No, myśmy testowali u siebie u nas w firmie Chińczyków i to się nie sprawdziło, nie udało się, bo no, nie można pracować z oficerami, którzy komunikują się za pomocą translatora w komórce. Nie? No, to nie działa, to trzeba być komunikatywnym. I ten angielski na poziomie takim, żeby go przez radio ktoś zrozumiał, trzeba znać. A tu jednak to jakoś im jeszcze nie wychodzi.
No to jak to jest? Bo ja z tego, co tutaj piszą, no to jest wymóg niezbędny, ten angielski tam na tym poziomie C1, C2, a jednak niekoniecznie.
No ja mówię teraz o Chińczykach.
No, ale ja myślałam, że to, wiesz, że to jest taki międzynarodowy wymóg, nie? Bo tutaj jednak ten transport morski, no to wszystko podlega jakimś tam tym organizacjom międzynarodowym. Jakieś kursy się zdaje i tak dalej. Ale to mówisz, że to wcale nie jest tak, że każdy oficer chiński, dogadasz się z nim po angielsku, tak?
No, faktem jest, że z rzadko którym się dogadasz po angielsku.
O matko.
Ale też faktem jest, że jest ich niewielu w tej naszej flocie, takiej opanowanej przez Europejczyków. Nie? To są naprawdę jakieś tam jednostki. A cała reszta, czy Rumuni, Polacy, Ukraińcy, nie wiem, Hindusi, Niemcy, Portugalczycy, z kim ja tam jeszcze pracowałem, Filipińczycy, Indonezyjczycy, Etiopczycy teraz właśnie wchodzą na rynek też, że tak powiem, z buta mocno. Oni wszyscy bardzo fajnie mówią po angielsku. Ja mówię o tym najniższym poziomie, nie? To nie jest jakiś tam literacki czy wyszukany jakiś tam sophisticated English, ale no, można się dogadać bez problemu. Nie?
No tutaj jeszcze było pytanie o te szanty, czy no ty wiadomo, ty już się przyznałeś, że szant nie poważasz, ale czy na statku w ogóle no, puszcza się czasami jakieś radio tak, że wszyscy je słyszą na całym statku, czy raczej czegoś takiego nie praktykuje? Każdy sobie nie. Tam swoją muzyczkę słucha.
Nie praktykuje się takich rzeczy, ponieważ na statku praca ludzi jest rozłożona w czasie i no ci, którzy pracowali od 4, powiedzmy, do 8, to śpią później do południa, tak? Nie można im przeszkadzać, a ten, który pójdzie do pracy o północy, no to śpi, powiedzmy, od 20 już, nie? Także to każdy tam szanuje tą prywatność innych współskazańców i no, raczej się tego nie robi. Znaczy ja się z tym nie spotkałem, żeby jakiś radiowęzeł, czy jakieś takie wspólne słuchanie czegokolwiek się odbywało.
No właśnie, dochodzimy tutaj do tematu wacht. Jak to wygląda u ciebie na statku?
To wygląda tak, że nowoczesne statki generalnie są podzielone na dwa rodzaje tego planu pracy. Na mostku, czyli mówimy o nawigatorach, ta praca trwa 24 godziny na dobę, bo statek płynie cały czas. A nawet jak nie płynie, to coś tam robi, tak? Dryfuje, czy ładuje i tak dalej. I tam oni mają wachty i te wachty są co 4 godziny. Zawodnik później ma 8 godzin przerwy i wraca znowu na 4, czyli ma te 8 obowiązkowych godzin plus najczęściej jeszcze jakieś nadgodziny, które musi sobie gdzieś tam wpleść, nie? Czyli na przykład jeżeli pracuje od 4 do 8, no to sobie posiedzi jeszcze te 2 albo i 4 godziny do południa, żeby te nadgodziny wypracować. A chłopaki maszynowe mają troszkę lepiej, bo statki są zautomatyzowane i mamy, że tak powiem, cały monitoring w swoich kabinach. Każdy z moich mechaników wachtowych ma podgląd na siłownię u siebie przy łóżku i oni mają wachty 24-godzinne, czyli zaczyna o 8 rano i kończy następnego dnia, przepraszam, o 8 rano. Oczywiście jak coś się dzieje, to te alarmy mu tam świecą i wyją w kabinie i on musi lecieć w nocy, zareagować, rozwiązać problem, jak potrzebuje, to wezwać ludzi do tego, którzy też są wytypowani na taki standby. No i następnego dnia zmienia go następny mechanik.
Ale nie musi tam non stop być nikt w tej maszynie, tak?
Nie, nie. Oni pracują od 6, szeregowi pracują od 6 do 17 z przerwami na kawy, na obiad, tą lunchową taką godzinną. A oficerowie pracują od 8 do 17 z tymi samymi przerwami oczywiście, nie?
A jaka tam temperatura u was w tej maszynie jest?
A to taka średnia to jest około 36 stopni.
No, to troszkę można się spocić.
No tak. Ale no na przykład teraz tam, gdzie jadę, to oczekuję około 42 na przykład. No.
Okej, słuchajcie, dzwonicie czy nie dzwonicie? Ja tutaj mam jeszcze jeden drażliwy temat, tak na końcóweczkę. Kobieta wśród załogi. Czy ci się zdarzyło w swojej karierze? I co w ogóle sądzisz na ten temat?
Zdarzyło mi się wiele razy. Zawsze to się kończyło jakąś aferą. No tak, tak. Nie ma się co śmiać.
Opowiadaj o tych aferach. Uwielbiamy afery.
No, mieliśmy taką właśnie koleżankę, która, że tak powiem, wzięła starego za rogi, porzuciła swoje obowiązki i statek to jest taka instytucja trochę jak wojsko, tam nie ma żadnej demokracji, tam się demokracja kończy na trapie i przechodzimy w system autorytarny i każdy ma swoje zadanie, jeżeli ktoś tej swojej działki nie wypełnia, to po prostu tam no, niepotrzebnie zajmuje miejsce, a jego obowiązki musi wypełnić ktoś inny, bo inaczej się nie da. Bo inaczej coś się zepsuje, coś stanie, coś się złego może wydarzyć.
Nie? Ta pani, to ona za co? Ona była nawigatorem? Kim ona tam była?
Ona była nawigatorem i poczuła się na tyle swobodnie, że po prostu porzuciła, że tak powiem, swoje obowiązki na poczet swoich nowych obowiązków względem kapitana. No i skończyło się to tym, że jedno i drugie straciło pracę. Byłem też z dziewczyną z Brazylii, która przyjechała i bardzo piękna postać. Mówię o fizyczności. Nie miałem okazji poznać, że to powiem, duszy czy charakteru, ale dziewczyna przyjechała na statek, bardzo atrakcyjna, oczywiście popłoch i ruch wielki, jakieś obstawianie i to i tamto. I wyraziła się krótko i na temat pierwszego dnia, że jeżeli cokolwiek takiego się wydarzy, to ona zrobi wszystko, żeby tych szowinistów tutaj nie było. Nie? No i wszystkie te temperamenty, że tak powiem, ogniste wygasły i jakoś to tam było okej. Okay, co prawda ja się stamtąd zwinąłem w miarę szybko i nie doświadczyłem żadnych tam historii grubszych z tą postacią, ale miałem też, jeszcze miałem taką historię, zakochał mi się trzeci mechanik w pasażerce. Pasażerka była córką jednego z pracowników biurowych mojej firmy. No i no co, no gościu odpadł totalnie, jeszcze do tego tam pojechali ostro w alkohol. Niewiele dało się z tym rumuńskim zawodnikiem zrobić. Na szczęście kończył mu się kontrakt, więc obeszło się bez dyscyplinarek i tak dalej, ale to był kolejny przykład i dowód na to, że kobieta na statku, taka powiedzmy wolna kobieta, bo jeżeli to jest żona czyjaś, czy nie wiem, rodzina, to jest inna historia. Nie? Ja mówię tu o takich swobodnych elektronach. Nie?
Tak.
To nie jest nic dobrego. Nie? W tej społeczności 20 paru facetów skazanych na siebie w zamknięciu od miesięcy, jeszcze teraz z tymi restrykcjami na wyjścia i tak dalej, to nic dobrego nie wróży.
Słuchaj, już jesteśmy przy tych tematach, to Misiu, teraz prosi Cię o szczerą odpowiedź. Jak to jest z tymi kochankami w każdym porcie?
Żeby Misiu, wiesz... nie wie, że ja mam żonę, przecież już wspominałem.
No wiem, ale wiesz, no nie, jakbyś tak mógł procentowo powiedzieć, czy to często się faktycznie zdarza, że się korzysta, czy po prostu... są takie układy też, wiesz, może w związkach, że po prostu, wiesz, co w porcie kimś obcym, to no wiesz, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
No nie słyszałem o takich układach, ale no co tu dużo mówić. No, ja nie mówię teraz o sobie absolutnie, żeby to się dobrze i wyraźnie nagrało.
Tak, tak. Ja jestem porządna i tylko porządnych gości zapraszam tutaj.
Tak, ale no jest to zjawisko, kwitnie w najlepsze i generalnie to mówimy tutaj o naszych kolegach ze wschodu i z Azji. No to jest taka historia, o której ja dużo z nimi rozmawiam i staram się uświadamiać, że te panie, które tam kasują te groszowe sprawy, to one tam nie siedzą z przyjemności, nie czekają na nich jak na wybawicieli, nie są w nich zakochane, że ten biznes to nie jest taka czysta sprawa i że to nie jest tak, jak im się wydaje, nie? Ale no, natury nie oszukasz i tutaj no, dzieje się to, no, co tu dużo mówić. Chodzą jak się da, teraz od 2 lat nie mogą, bo albo COVID, albo co innego, nie wiem teraz co, ale są te restrykcje. Już COVID się niby skończył, ale dalej te restrykcje zostały, także mają nie po drodze z tym. Ale, że tak powiem, w latach poprzednich to tak, to korzystali z tego na potęgę, nie? W szczególności w Azji i na południówce. Nie?
Ale czy to nie jest trochę tak na przestrzeni lat, że wiesz, z tym coraz lepszym internetem to można sobie, że tak powiem, wiesz, przez internet takie rzeczy też załatwiać i czy nie. No wiadomo, to się jeszcze z tym COVID-em tak sprzężyło, ale czy jednak trochę się nie obniżył popyt na te usługi dzięki temu, że możemy sobie w internecie dużo obejrzeć?
Myślę, że nie, że to jednak to jest substytut, a to nigdy nie jest to, co oryginał, nie? A ja jeszcze raz podkreślam, że to chodzi generalnie o tych kolegów ze wschodu i też o tych młodych ludzi, którzy zaczynają pracę i szukają tej adrenaliny w tym wszystkim, nie? Bo tacy, którzy już tam swoje na statkach odsiedzieli, to już się napatrzyli na penicylinę i wiesz, te wszystkie jakieś konsekwencje tych
wyskoków
i nieodpowiedzialnych zachowań, bo tam jeszcze powiedzmy taki trypel to nie jest wielka kara, ale jak już dostanie się na przykład zapalenia wątroby albo nie wiem, jakichś takich typowo tropikalnych historii, to ciężko się później z tego wytłumaczyć w domu, nie? A jeszcze ciężej wyleczyć, nie? I to jest problem, nie?
Właśnie, już jesteśmy już przy takich rzeczach. Słuchaj, powiedz mi, bo tutaj już było pytanie o koks i te sprawy na czacie. Czy wy jesteście często badani na obecność różnych substancji? Od kogo zależy to? Czy załoga jest badana? Jak to wygląda?
Jesteśmy badani dosyć często i nigdy nie wiemy, kiedy to się stanie, bo to są firmy opłacone przez armatora zewnętrzne. One się nie zapowiadają, one wpadają i robią swoje. I oczywiście tam siuśki trzeba oddać i to jest właśnie że tak powiem, na koks i na alkohol. I co tam jeszcze było w pytaniu?
No, jak często to się dzieje, powiedzmy w ciągu roku? Czy to jest jakoś
No
w miarę
minimum raz.
regularnie? Minimum raz, okej.
Minimum raz w roku, ale to zależy od, że tak powiem, częstotliwości zmieniania statków i też rejonu pływania, bo jeżeli statek utknął gdzieś tam, czy marynarz utknął na jakiejś linii afrykańskiej, no to ciężko spodziewać się, że tam przyjdzie jakieś laboratorium zewnętrzne, nie, na statek. Ale no, to w tych wszystkich cywilizowanych miejscach na świecie to nie znasz dnia ani godziny, więc tam raczej takie akcje się nie zdarzają. W sensie rzadko słyszy się o jakimś gościu pozytywnym no, częściej po alkoholu kogoś tam wychwycą, nie? No, ale to już tam inna historia.
Tutaj Lukas Kukas zadaje takie bardzo odważne pytania. Pytanie numer jeden. Czy dużo gejów wśród załogi się zdarza?
Zdarzają się. Waginosceptycy też są marynarzami. Ale czy dużo, to nie wiem. Co to znaczy dużo? No ja się nikogo nie pytam o wyznanie
No, ale czy są pary takie, że wszyscy wiedzą i wiesz, o co chodzi?
Ja nie wiem, prawdopodobnie są, bo dochodzą mnie jakieś takie słuchy. Ja z racji stanowiska też się tam nie spoufalam z całą załogą i nie bryluję gdzieś tam w tych szeregowych kabinach. Ale na pewno się zdarzają jakieś takie związki partnerskie, nazwijmy to. Ale nie jest to jakiś taki częsty epizod, nie?
No i kolejne pytanie od Lukasa Kukasa. Jak z przemytem? Czy się da? Ja wiem, co to.
Zależy co, zależy co. Kabanosy z Polski możesz przemycić przez singapurskie lotnisko, chociaż jest zakaz.
Tak? Zakaz jest?
No, tam są takie lotniska, że nie wolno jedzenia przewozić.
Aha,
Nie?
okej.
Co chcemy przemycać? No, narkotyków lepiej nie, bo to są takie konsekwencje, że się w głowie nie mieści. Nie?
Ale to zdarza
Ale
się, że jest na
flaszkę
przykład,
ma.
no flaszkę tak, ale powiedz mi, ale z tymi narkotykami są jakieś takie naloty po prostu, że wiesz, wpadają służby w porcie i tam przytrzepują wam kabiny? Czy raczej się takie rzeczy nie
Są
zdarzają?
naloty, są psy, są jakieś inne historie i tak dalej, ale generalnie to jeżeli ktoś przemyca, to znaczy, że kupił to, czy tam dostał to od kogoś, kto się tym zajmuje. I no, że tak powiem, praktyka pokazuje, że ci frajerzy, którzy wciągają się za parę złotych, czy tam parę tysięcy dolarów, żeby przemycić paczkę jakiegoś proszku, to najczęściej są wystawieni, żeby skupić na nich uwagę, a ten prawdziwy przemyt dzieje się gdzieś tam równolegle właśnie obok, nie? Niezauważony. No i później, no co takiemu przemytnikowi zostaje? No odsiedzieć 15 lat gdzieś tam w jakimś kalambuszu, wiesz, tam nikt go stamtąd nie wyciągnie. Nie, to szkoda w ogóle nafty na to, nie? W mojej firmie zdarzyły się takie dwa przypadki, że znaleźli koks na statku w zeszłym roku i chyba 3 lata temu, czy 2 lata temu, nie pamiętam, ale załoga zgłosiła. Cała załoga miała wiele problemów, bo to były przesłuchania, nawet już po kontraktach, gdzieś tam ich wzywali. Jakaś prokuratura uzupełniała te wszystkie swoje tam luki. I to się smród ciągnął dosyć długo, nie? A to oni zgłosili problem, że oni znaleźli. O, to ja już tam pomijam, tak?
Czyli przemyt to jest gorsza sprawa niż jakiś taki wypadek po prostu w trakcie
nie,
rajsu.
Lepiej nie przemycać. Mhm. Były czasy, lata 80., 90., gdzie się przemycało wodę po goleniu, rajtuzy gdzieś tam z Niemiec do Polski i jakieś tam zestawy mini wież i na tym ludzie robili biznesy, ale jeżeli chodzi o koks, to nie.
Tutaj się pojawia pytanie od Waligury, takie wiesz, jaka najlepsza ścieżka kariery, żeby zostać kapitanem, pierwszym mechanikiem. No tutaj już trochę mówiliśmy o tym, no, że musi być ta szkoła
najlepsza
morska.
Jest najkrótsza. Czyli pójść do ogólniaka, bo to są tylko 4 lata, a później zrobić 4 lata, bo nie trzeba być magistrem, żeby być kapitanem. Jeżeli ktoś wiąże sobie przyszłość z morzem, no to może być inżynierem, czy no, w zasadzie nie wiem, czy kapitan może być inżynierem. Musi być chyba magistrem. Nie wiem. No w każdym bądź razie 4 lata ogólniaka, bo to najszybciej, a później studia. I wtedy nie trzeba robić kursów, nie trzeba wypływać tej płaszczyźnianej i tak dalej, bo jeżeli nie masz wykształcenia i chcesz to zrobić kursami, to zajmie ci pół życia, bo trzeba najpierw wypływać za trzeciego oficera, później za drugiego, później za pierwszego, w międzyczasie porobić wszystkie egzaminy, które trwają po pół roku każdy, później pozdawać te kursy, w sensie później pozdawać egzaminy. Także to będzie trwało dużo dłużej, nie?
Także zapraszamy do Gdyni, do Akademii Morskiej, albo do, znaczy my to jesteśmy już Uniwersytet Morski, bo te uczelnie tam zmieniają te nazwy, albo do Szczecina, do Akademii Morskiej. I tak, to chyba jest najlepsza droga. A tutaj jeszcze jest takie pytanie, wiesz, że właśnie żeby przeskakiwać tam między tym trzecim oficerem a drugim oficerem, to ile trzeba na danym stanowisku wypływać minimalnie, żeby móc myśleć o tym kolejnym?
Jak ktoś jest takim brylancikiem i
jak
naprawdę
ty.
Nie jak ja, ale są tacy, to ja myślę, że to w ciągu 3 kontraktów takich 4-6-miesięcznych jest do zrobienia. Bo tam jest ustawowo w przepisach ileś tam, nie pamiętam, 18 czy 12 miesięcy, to trzeba by sprawdzić w Urzędzie Morskim i można już aplikować o ten... zdać kurs, czy zdać egzamin bo jeżeli ma się wykształcenie wyższe w tym kierunku, to nie trzeba robić kursów. Tam jest tylko jeden kurs właśnie kapitański i czifowski. A może teraz nawet na drugiego mechanika jest jeszcze kurs. Nie? Ale to są takie, no to są formalne sprawy. To jeżeli ktoś skończył studia, to nie powinien mieć z tym problemu ze zdaniem egzaminów po tych kursach. Nie? A jeżeli nie ma się tego wykształcenia, no to niestety, ale to jest droga przez męki, no. I to będzie dłużej trwało. Ale to z tej trójki na dwójkę, to nie jest długi czas, nie? Mówię, jeżeli zawodnik jest kumaty i tam potrafi się wykazać i udowodnić swój profesjonalizm, to może się zdarzyć naprawdę w ciągu 2 lat już może być. A 2 lata to są 3 kontrakty tak naprawdę, nie? Liczając przerwy pomiędzy. To idzie szybko.
A powiedz mi, a ty takim młodziakom, tam 17-18 lat, co tam zaraz maturę będą pisać i myślą nad tym, co robić, co zrobić ze swoim życiem zawodowym, polecasz tą swoją ścieżkę kariery? Polecasz może pracę w marynarce handlowej?
Tylko dla pasjonatów. Jeżeli ktoś tego nie czuje, to niech nie próbuje, bo się rozczaruje. No ja to robię dalej z przyjemnością tyle lat i mi podoba się ten układ, że ja wracam do domu i jestem dla rodziny 4-5 miesięcy i w zasadzie dzień w dzień, godzina po godzinie jestem z nimi i to u mnie niedziela, czy tam sobota, czy najlepszy dzień tygodnia, piątek, to jest codziennie. Ja nie myślę o tym, żeby pójść do pracy, czy tam zaraz się to skończy. No, mam tyle miesięcy tylko dla nas. Nie? Od lat pracuję nie więcej niż 7 miesięcy w roku, a najczęściej wychodzi mi 6 miesięcy, czyli pół roku wakacji. No to chyba dobry bilans. Nie?
No też mi się wydaje, że to jest dobry deal.
Tak. problemem jest tylko ta rozłąka i tu trzeba po prostu zrobić sobie, jak powiedziałaś, deal z kimś, kto to zaakceptuje i będzie potrafił z tym żyć. Nie?
No właśnie, żony marynarzy to takie twarde babki, mi się wydaje.
Na pewno.
Tak z doświadczenia tutaj, ze znajomości wnioskuję. A ty masz jakieś takie przemyślenia właśnie, czym się różni małżeństwo z marynarzem, a małżeństwo ze szczurem lądowym? Jakieś różnice widzisz, takie wiesz...
Wszędzie.
Na każdym polu.
Wszędzie są różnice.
No to opowiadam.
Taka kobieta to skarb. No mógłbym dużo mówić. No, co tu dużo mówić, a jak jest. No, to musi być kobieta, która sobie poradzi w zasadzie ze wszystkim sama, tak? Bo okej, okay, jak jesteśmy młodzi i piękni i nie mamy dzieci, tylko trochę kasy na koncie, to nie jest to problem, tak? Bo można kupić, można zapłacić, można zawołać, można, ale jak już jest rodzina i są dzieciaki, no to są też historie takie, z którymi trzeba się no, męczyć znienacka i decydować i działać i nie czekać, aż pan chief mechanik czy trzeci mechanik wróci i pomoże, tak? Bo nie ma na to czasu. I tu taka kobieta, ona po prostu no, musi działać za dwoje i za starego i za siebie samą. Nie?
A tak wiesz, w bardziej relacji tylko waszej dwójki, czy to jest prawda, że po każdym powrocie z kontraktu jest jakby na nowo miesiąc miodowy?
Prawda.
No słuchaj, to ja myślę, że dla tych 2 miesięcy miodowych w roku to jest warte rozważenia, zdecydowanie ta ścieżka kariery.
Prawda. A... No, jest tak właśnie, jest, no, no, jesteśmy oboje ludźmi i mamy jakieś tam swoje potrzeby i po tych miesiącach rozłąki jesteśmy wypuszczeni. Nie tylko fizycznie, ale też emocjonalnie. I, no i już z założenia sobie ufamy i tak dalej, więc tego już tutaj od początku za każdym razem nie trzeba zdobywać i po prostu przechodzimy do czynów za każdym razem. A, i to jest fajne.
A z takich, powiedzmy, cieni, czy jest coś takiego, że ty, no oprócz tego miesiąca miodowego, fajnie, ale jest coś takiego, że musisz jakby na nowo w tym domu odnaleźć? Masz jakiś taki okres adaptacyjny, gdzie, bo tak słyszałam po prostu, wiesz, z relacji innych, że czasami jest tak, że wiesz, tutaj żona ma już wszystko poukładane na tą wersję bez ciebie i nagle wpadasz ty i wszystko się troszeczkę wywraca do góry nogami.
No to ja jestem z tych przypadków, co to jak przyjeżdżają, to są kurem domowym i się adoptują do tych zasad, które żona narzuciła.
I wchodzisz w rolę kuka.
Czy kura. Nie?
Kury. Dobrze, kura. Okej. A powiedz mi jeszcze z tą właśnie rozłąką, czy to po prostu było tak, że na początku było wam dużo trudniej, tobie było dużo trudniej, czy faktycznie miałeś takie czasami poczucie, że to jest trochę jak więzienie?
Bo to jest. To ja to mam poczucie do dzisiaj, to tak jest. Nie, oczywiście. Początki były straszne i to zawsze były łzy. Nie było łatwo, że tak powiem, zapakować tą walizkę do samochodu i... No, ale to z czasem, że tak powiem, każdy sobie jakoś tam w głowie układa i to jest kwestia czasu tak naprawdę, nie? Te emocje opanować.
Tutaj jeszcze jest pytanie od Borsuka, czy jakieś potwory morskie, czy inne UFO widujecie, a ja cię może zapytam o takie, wiesz, najpiękniejsze zjawiska, jakie widziałeś, jakieś, nie wiem, zorze polarne, czy często miałeś takie przyjemności?
Widziałem zorzę polarną na Grenlandii. No, okej, okay. Ciemno, zimno, zielone niebo.
Jakoś mnie to nie po...
Tak, ale najpiękniejszy był chyba ocean, taki fajny, płaski, wiesz, spokojny Atlantyk w środku nocy, gdzieś tam w letnim miesiącu i te gwiazdy, miliardy, wiesz, takie, to niebo aż takie, no tego na lądzie nie zobaczysz, bo tych abstrakcji jest tyle, że po prostu trzeba, nie wiem, może gdzieś tam z Puszczy Białowieskiej może się da, ale...
Chyba nie.
Ale normalnie się nie da. A do tego za śrubą jeszcze statku, jak ta woda kawituje, znaczy ta śruba kawituje i te bąbelki pękają, to one robią takie rozbłyski. I jest taki świetlisty ogon za statkiem. Nie? To też nie jest częste zjawisko, ale zdarza się. I to wszystko, wiesz, robi taki fajny klimat. I moja żona akurat była na statku i, wiesz, i do dzisiaj mi o tym przypomina, że tak było. Romantycznie.
O, takie fajne, romantyczne wspomnienie. No tutaj właśnie się pojawiło też pytanie, czy mógłbyś ostatecznie udowodnić, że Ziemia jest okrągła, a nie płaska?
No, jakby to udowodnić.
Co powiesz płaskoziemcom? Bo jest ci znany ten ruch płaskoziemców, którzy twierdzą, że żyją, że to wszystko jest spisek.
Że żyją w błędzie, no. No jest okrągła. Jest okrągła, ja już ją objechałem kilkadziesiąt razy dookoła i...
I nie spadłeś gdzieś tam z krawędzi.
Nie spadłem, jak w konopielce z tą wszą.
No dobra, słuchajcie, ja już tutaj męczę Krzyśka prawie 2 godziny. A wy tu tylko czatujecie. Ostatnia, naprawdę ostatnia szansa, żeby zadzwonić. Albo wpłacić do Nate'a. No a my tutaj będziemy się powoli z wami żegnać. To mówisz, jeszcze chciałam się takie jedno pytanie zadać na koniec, no bo już tutaj ponad 2 dekady pracujesz. Czy wyznaczyłeś sobie jakiś taki, wiesz, punkt, w którym zakończysz karierę, że nie wiem,
tak,
55 lat wybije i koniec? Czy będziesz pracował, póki starczy się sił?
Ostatnim razem, jak wyznaczyłem, to było 3 lata temu.
Już minęło?
Tak, teraz mam za 3 lata znowu.
Aha.
Bo tylko równe, okrągłe daty biorę, nie?
Aha,
także plan jest taki, że może się uda. Mhm. Zobaczymy. Może zostanę farmerem albo hodowcą pszczół.
Albo kus.
Pszczelarze. Kus, alpak.
No. No dobra, właśnie, no to jak już tutaj mówimy o takich alternatywnych scenariuszach, to gdybyś nie poszedł drogą marynarską, to jaki byłby, jak myślisz, czy o czym innym myślałeś, co byś robił w życiu? Co mógłbyś robić?
Gdybym mógł wybrać jeszcze raz, to bym został stomatologiem. To bym nie musiał robić dużo, a miałbym dużo pieniędzy. Mhm. Albo jakimś innym, nie wiem, radiologiem. No, ale nie zostałem, no i co mam powiedzieć. Teraz dywersyfikuję tą swoją pracę na wszelkie sposoby, żeby nie musieć tego robić do końca życia. Mhm. No i jak będzie, to się okaże.
Ale wiesz co, myślę, że oglądanie ludzkich szczęk to chyba być nie zrekompensowało
tych... 10 wiesz... lat popatrzysz w uzębienie obcych ludzi i nie musisz robić nic więcej później.
Tutaj jeszcze jest takie pytanie, wiadomo, kasa. Jaka jest emerytura marynarza? To już zależy od marynarza, prawda?
No, nie ma emerytury marynarza. No. Jak sobie nie wykupi, nie opłaci emerytury, to jej nie ma. Tak to.
Słuchajcie.
Marynarze żadnego socjalu, nie płacą podatków, ale też nie korzystają ze służby zdrowia, z ubezpieczeń społecznych. To no, chyba, że sobie opłacą.
No, muszą sobie to zapewnić w własnym zakresie. Nie dzwoniliście, a teraz mamy aż 2 gości na czacie. Unik Orgazm i Grzesiek. Unik Orgazm, byłeś o milisekundę szybciej. Witam was, chłopaki. Przywitajcie się i pytajcie.
No siemanko, ja w sprawie tego mojego pytania, które mi rozmydliłaś trochę, właśnie o potwory morskie i o UFO, bo jakkolwiek absurdalne się to nie wydaje, to jednak zważmy na to, znaczy nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jednak na takim morzu czy oceanie, jak się żegluje, to nie ma żadnych zanieczyszczeń światłem, czyli mamy świetny widok na niebo i czy po prostu zdarza się to niebo obserwować wam tam na tych statkach i widzieć tam jakieś niewytłumaczalne zjawiska, czy po prostu coś ekstremalnie dziwnego, ciekawego.
Krzysiek?
No, oczywiście, że zdarza się obserwować niebo, ale żeby zauważyć ekstremalne zjawiska, no to aż tak to nie. No, to niebo jest inne tam, to bez wątpienia nie da się tego z niczym innym porównać. No, może z pustynią, bo tam też podejrzewam, wygląda to podobnie. Bo już ta nawet najniższa warstwa atmosfery nad tym oceanem, znaczy na pewno ona ma inną gęstość i przejrzystość niż to, co jest nad stałym lądem. Nie? Także ten widok jest zupełnie inny. Ale no, ja raczej nie należę do tych ludzi, którzy spędzają za dużo czasu wpatrując się w gwiazdy, więc tych ekstremalnych zjawisk za wiele nie obserwowałem, a może nawet w ogóle nie zauważyłem.
No szkoda, a chociaż Starlinki na przykład, jak sobie leciały taką chmurą, może chociaż to widziałeś?
A to właśnie oglądałem tutaj z domu swojego, tu gdzie mieszkam. To co roku zalegamy na leżaczkach i te Starlinki sobie oglądamy. To tak.
Spoko. No teraz mamy, wiesz, ten okres akurat, kiedy tak. Mamy deszcz Perseidów tak zwanych. Dokładnie. To też musi być chyba niesamowite widowisko, kiedy masz takie niebo czyste, niezanieczyszczone światłem z ziemi.
No na pewno to wygląda zupełnie inaczej. Tym bardziej, że ta sfera, ten kąt widzenia jest dużo szerszy, bo wiesz, nie masz ani drzewa, ani niczego, co tam ci gdzieś tam zasłoni tą panoramę. Nie?
Jasne, jasne. Natomiast potwory morskie, no to tak już trochę na uboczu o to pytam, no ale wiadomo, że jakieś legendy morskie o dziwnych wielkich ośmiornicach czy innych potworach no, są nam znane, są przekazywane i czy cokolwiek z tego ma chociaż cień jakiegoś uzasadnienia, że po prostu rzeczywiście w tych najgłębszych odmętach pojawiają się jakieś ekstremalnie duże stworzenia, które gdzieś tam potrafią się na powierzchni ukazać i wzbudzić powiedzmy jakieś tam fascynacje załogi.
Z tego, co przez te 20 parę lat na morzu zaobserwowałem, to jedynie wieloryby i orki i generalnie to w okolicach Antarktydy naprawdę w masowym wydaniu. Mam nawet takie zdjęcie z Antarktydy, gdzie opuściliśmy no, taki ponton z naszymi pasażerami i wynurzył się równolegle do niego humbak. Całkiem pokaźnych rozmiarów, ponad 10-metrowy i wszyscy go sobie tam ładnie podotykali, pomacali i on się później zanurzył i odpłynął. No to powiedzmy był taki najbliższy tej historii spektakl. A tak to no, ani ośmiornic, trochę węży gdzieś tam w południówce, nie? Na Amazonce, jakichś większych krokodyli takich no, niespotykanych rozmiarów, to tak, ale żeby jakieś fantastyczne stwory, to nie.
No i wspaniale, niemalże wyczerpałeś tutaj moją ciekawość. Jeszcze bym tylko tak dopytał o zjawiska atmosferyczne w postaci burzy, bo myślę, że też burza jest niezwykłym doświadczeniem na takiej otwartej wodzie. Jakbyś mógł tam podzielić się jakimś swoim spostrzeżeniem na ten temat.
No burze są spektakularne w większości, bo to są takie nawałnice, no i te pioruny biją we wszystko, a w szczególności w nas. Statki są dobrze doziemione, bezdyskusyjnie wszystko idzie w wodę. No wygląda to fajnie, spektakularnie i generalnie jeżeli jest silny deszcz i dużo piorunów, to nie ma dużego wiatru. Jeżeli jest duży wiatr, to jest mniej tych rozbłysków, nie? Ale takie naprawdę srogie burze to pamiętam właśnie z Północnego i z Biskaju. To wychłostały nas tak dokumentnie i no nawet taki powiedzmy dobrze obyty w temacie zawodnik mógłby się lekko, że tak powiem, wystraszyć tego. Nie?
No na pewno zaraz po audycji sobie poszukam jakichś nagrań żeby zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy takiego statku właśnie, jak te pioruny w niego miotają. Dobra, ja dziękuję bardzo za odpowiedzi na moje pytania i oddaję już głos Grześkowi, który tutaj czeka. Dzięki, do usłyszenia.
Dzięki.
Pa, pa.
Dzięki.
Grzesiu, twoja kolej.
Cześć, siema.
Hej.
Tak, to mówisz, skoro nie widziałeś UFO podczas podróży twoich, nawet latającego Holendera, Holendra, trzymałeś ręki nawet.
Co ty w ogóle widziałeś tam, Krzysiek, na tym morzu?
Nic nie widziałem.
To zapytam o sprawę bardziej przyziemną, a mianowicie o tą emeryturę, o którą Ania pytała, ale ja bym zapytał bardziej, jak to ZUS interpretuje pracę, gdzie pracuje się na statku, który jest z danego kraju pod banderą, który nie musi być z tego kraju i robi się umowy jeszcze może dla innego kraju. Jak to jest z jurysdykcją tą podatkową, czy jak to się inaczej nazywa, nie jurysdykcją, tylko na tym kraju, gdzie się płaci podatki i czy emerytura, czy nasz ZUS po prostu to interpretuje jako praca w Polsce, czy musisz odkładać sobie na jakiś osobny fundusz? Jak to działa? Naprawdę nie mam pojęcia.
Ciekawe. No to już ci mówię. Więc tak, dopóki nie zarobisz złotówki w Polsce, to dla fiskusa nie istniejesz. Także tutaj nie ma w ogóle dwóch zdań. Jeżeli pracujesz dla obcego armatora, to tak jakbyś nie pracował nigdzie. To mówimy tutaj o polskim systemie podatkowym. Ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne można sobie wykupić, można sobie zapłacić. Oczywiście armator ci tego nie zrobi. To jest nasza inicjatywa. Jeżeli chcesz, to chcesz mieć, to musisz płacić. Są teraz te firmy różne, filary i tak dalej i tak to wygląda. No generalnie każdy większości marynarzy nie mają żadnego socjalu w Polsce. To wszystko, co zarabiają, to są czyste pieniądze nieopodatkowane w ich portfelu, mogą to wydawać i tak dalej, nie muszą się z tego rozliczać, bo to nie są pieniądze zarobione w Polsce. To nie jest dobre. Ja akurat mam inny układ. Ja jestem w firmie, która płaci za mnie podatki, nie w Polsce i w Niemczech akurat nie, i tam płacę podatki, płacę ubezpieczenie zdrowotne, tam mi się zbiera ta emerytura i tak dalej. No bo no nie znasz dnia ani godziny i kiedyś trzeba będzie z tego skorzystać, nie? No ale to mówię, no nie ścigają nas za podatki, ale też państwo niczego nam nie daje. Nie ma kompletnie nic, nie?
Tak, czyli jeśli ktoś sobie o to nie zadba, nie będzie kupował złotej monety raz na tam kilka miesięcy, czy nie kupi kilku działek, czy też nie będzie prywatnie odkładał na jakiś fundusz, to może zostać z ręką w nocniku, tak, na stare lata, jeśli
dokładnie
ktoś zadba. Czyli zarabia się więcej, ale też trzeba pomyśleć tak, o przyszłości. Okej.
Okay.
A tak jest w Niemczech, że po iluś latach dostaniesz jakieś tam euro? Znaczy, czy ty, no, marynarz, który przepracował w Niemczech ileś lat, jak to działa?
No generalnie
jest tak, że 10 lat przepracujesz, no to coś ci się tam już należy i nie musisz mieszkać, nieważne gdzie będziesz, te 10 lat masz zapisane, jeśli pracowałeś i ci przyślą tam, gdziekolwiek już mieszkasz, tą małą, ale jakąś tam emeryturę.
5 lat pracy nieprzerwanej, już masz prawo emerytalne, oczywiście trzeba osiągnąć wiek i tak dalej, nie?
Okej, okay. No czyli suma summarum lepiej na tym wyjdziesz na małej niemieckiej emeryturze niż na średniej ZUS-owskiej pewnie, podejrzewam. To
mam taką nadzieję.
Okej, dobra, no to dzięki za odpowiedź i przyłączam się na odsłuch i fajnie się was słucha. Słucham dalej, cześć.
Dzięki wielkie, Grzesiek, dzięki Mik Orgazm. Bardzo cię przepraszam, że rozmydliłam twoje pytanie o UFO i inne zjawiska paranormalne na morzu. Ale ja tutaj naprawdę czasami ciężko odróżnić troli, wiesz, od zwykłych czasowników, więc bardzo, bardzo przepraszam, ale cieszę się, że zmusiło cię to do zadzwonienia i mogłeś zadać tutaj pytanie Krzyśkowi po prostu na antenie. No dobra, Krzysiek, słuchaj, 2 godziny minęły, chłopaki zadzwonili. Jak ci się
mi
podobało?
Mi się skończył talisker.
Nam się tutaj, tobie się skończyła whisky, mi się skończyło piwko. Może na koniec jeszcze cię chciałam zapytać o te przesądy marynarskie, bo wiesz, tak się mówi, że tam nie wolno odpalać od świeczki. Czy faktycznie jakieś może inne są przesądy, czy w jakiś sposób się specjalnie witacie, czy w jakiś sposób się żegnacie?
Jest trochę tych przesądów. Ja tam nie we wszystkie wierzę, ale od świeczki nie odpalam, bo nie palę. A na statku się nie gwiżdżę, bo tylko wiatr gwiżdży w wantach. No i co tu jeszcze? No. Podobno czerwonego się nie nosi, ale to nie wiem dlaczego. Nie? To ostatnio dowiedziałem się po tylu latach. Kolega Rumun mi powiedział, że w takiej koszulce to nie wypada występować.
Czyli to jakiś rumuński marynarski przesąd z tym czerwonym?
No, nie jest ich pełno, ale to czasy się zmieniają. Ani w Bociana, Mikołaja i Czarne Koty nie wierzę. I tutaj też no, trzeba się, że tak powiem, zdroworozsądkowo do tego. Nie?
No. No właśnie, a propos Mikołaja, bo czy ty teraz będziesz święta spędzał na morzu, te co teraz nas czekają?
Będę.
No właśnie, to możesz o tych świętach, jak wyglądają święta na statku. Kto się przebiera za Mikołaja?
No raczej nikt. To są dorośli ludzie, no dajmy spokój już. Ale paczki są. Aha. Firmy teraz robią paczki normalnie, wiesz tam. Jakąś maszynkę do golenia dostanie, parę skarpet, parę euro, może butelkę wina. Aha. Nie wiem, dajmy się zaskoczyć. No, staramy się robić tak, jak jest przynajmniej dwóch Polaków, no to już jest presja na to, żeby było kilka polskich potraw. Nie? Jak są Rumuni czy Ukraińcy, no to jest łatwiej, bo my mamy podobną kulturę i tam to się gdzieś tam zbiega. To prawda, oni mają prawosławni trochę to wszystko poprzesuwane, znaczy Easter jest trochę przesunięty, ale no to dostosowujemy się generalnie do Filipińczyków, których jest większość na statku, a oni są katolikami, czyli to tak jak w Polsce wszystko nam wypada ładnie w grudniu Nie no, Ukraińcom i Święta Bożego Narodzenia i jedno i drugie jest chyba przesunięte. Ja nie wiem.
Tak, są przesunięte. Tak. Prawosławie ma tam 6 stycznia świętują Boże Narodzenie.
Ale generalnie to robimy raz, nie ma powtórek i tutaj większość, że tak powiem, silni w grupie, czyli Filipki plus katolicy z Europy jednoczą się w sile i tutaj ten cały proceder zachodzi tylko raz, nie? I, no i robią co się da, no jakiegoś świniaka z rusztu, indyka, jakieś takie nasze potrawy, nie?
Pierogi ci ulepili tam?
No ja sam lepiłem.
Sam lepiłeś, no proszę.
W czym sztuka wielka. No, a zdarzyło się, że moja mamusia nawet za sprawą mojej żony do Hamburga nalepiła, żona przywiozła, a mama nalepiła.
Specjalna przesyłka z Polski. Tak.
500 pierogów.
Nie? 500 pierogów dla Krzyśka i załogi.
Tak.
I jak im smakowały?
Smakowały.
O, tutaj jest pytanie jeszcze z czatu od Tomisia. Jak ci się podobał film Kapitan Phillips? O tych somalijskich. No.
Nie, ale może nie będę krytykował ani zachwalał.
Nie, no słuchaj, to właśnie takie są cenne, wiesz, opinie.
To wygląda zupełnie inaczej. To wiadomo, że tam jest wiele spraw uproszczonych i takich no, stworzonych na potrzeby ekranu, no bo to tak w życiu nie wygląda, nie? Tak po prostu się tak nie da na statku i no i dla takiego przeciętnego marynarza, no to tam wiele jest takich rozbieżności, których się nie da zaakceptować. Nie?
Czyli trochę komedia dla was momentami.
Może nie komedia, tylko po prostu, ja wiem, że ta historia się zdarzyła, ale to jak została ubrana w ten obraz, po prostu dla ludzi z branży, no słabo się, że tak powiem, to wszystko składa. Nie? Ale to, no, historia wydarzyła się, no. Co tu dużo mówić.
No dobra, to może jeszcze właśnie o tym, co robisz po godzinach tutaj na lądzie. Już tutaj zdradziłam, że lubisz chodzić na koncerty, a właśnie co lubisz oglądać?
Co ja lubię oglądać w telewizji?
No nie,
ja
no.
Bardzo mało.
No jakieś tam Netflixy myślałam, czy do kina lubisz
a nie,
też chodzić?
Ja wiesz co, ja kino lubię. To co jest fajnego, nowego, to obejrzę, ale ja tam nie marnuję czasu przed telewizorem zazwyczaj. Komputer też jest mi obcy. Znaczy... Wiem, jak go włączyć i te podstawy znam. Nie mam Facebooka, nie mam Instagrama. Wiele lat jeździłem na motocyklu. Teraz
już nie jeździsz?
No musiałem sprzedać. Miałem takiego Triumfa Rocket 3, ostatni model, 2,5 litra silnik. No, ale zamieniłem to na gospodarstwo rolne,
no,
dywersyfikację.
Ustatkowałeś się.
No wiesz, poszliśmy w taki temat, żeby tam spróbować czegoś innego i mamy taką swoją enklawę między lasami i jeziorami i to był fajny pomysł, nie? I nie żałuję. Znaczy żałuję trochę tego roketa, ale na pewno wrócę jeszcze do motocykli i to jest, że tak powiem, numer jeden na mojej liście. Nie?
Tak.
Dwa kółka.
Czyli lubisz taką adrenalinę, bo to pływanie ci nie wystarcza tutaj na lądzie, mówisz?
Lubię, lubię. Niedawno z kolegą kapitanem objechaliśmy Bałtyk. To było 6000 kilometrów w 9 dni.
Wow.
W międzyczasie przez ponad dobę balowaliśmy w Tallinie, także to trzeba też wyjąć z tej trasy tak, i odjąć, że tak powiem, z jazdy.
Odparowanie. Okej. Okay. Słuchaj, czego się życzy marynarzom?
Nie wiem. Mi nikt nic, niczego nie życzy.
Nie wiem, tak tyle samo wyjść i wejść do portu. Może, bo tak...
Stopy wody pod kilem chyba.
A,
tak to było.
No właśnie, właśnie. No dobra, Krzysiek, słuchaj, bardzo ci dziękuję.
Super, to ja wam dziękuję.
Super się gadało. Fajnie, że poświęciłeś nam ten czas. No i do... usłyszenia, a na pewno do zobaczenia na jakimś koncercie w Trójmieście.
No niedługo będziemy, może się spotkamy.
No i polecaj Nocne Radio swoim współzałogantom. No.
Polecę.
No, to trzymaj się i do usłyszenia.
Dzięki, do usłyszenia.
Dzięki, ja wam też nocniki bardzo dziękuję za tą audycję. Dawajcie znać przede wszystkim, czy wam się podobało, bo wiecie, ja znam więcej marynarzy. I jeżeli tylko macie ochotę na tego typu historie, to ja wam chętnie zafunduję kolejne odcinki morskich opowieści. A teraz życzę wam już dobrej nocy i do usłyszenia niebawem. A na koniec morskie opowieści.